nieprawdopodobne, ale ciągle jestem z wami. Martin Lechowicz w programie Raport Martina w Radiu Kontestacja, w programie, który nie wygrał medali żadnych w tym miesiącu. W tym miesiącu wszystkie medale zgarnęli Jan Fior i agent Tomasz. Wy. Jak śmiecie w ogóle nie przyznać mi nagród w ogóle? Nie, ja wiem, jak to się dzieje. Po prostu gadam jakieś kontrowersyjne rzeczy i jak się komuś nie podoba, to mnie ocenia, że Martin jest nieśmieszny. Martin jest w ogóle nieśmieszny. W ogóle ja nic nie zrozumiałem z tego, co mówi. W ogóle jest nieśmieszny. To jest nieśmieszne, co on gada. No i w tym sposobem wszyscy mnie sprowadzają w dół. Dzisiaj będzie o trotylu. Cała audycja o trotylu. No i o innych rzeczach też. Dobra, nie, no, nie ma się co przejmować tak bardzo czymkolwiek, bo żyjemy w Polsce. Ci, co mieszkają w Polsce, mają UBA. W tym tygodniu był UBA w popachy. Po prostu się tyle rzeczy działo, nie mam czego zacząć, więc zacznę szybko. Aha, powiem tylko, żeby dzwonić. Tak, dzwońcie i skomentujcie to wszystko. Trzeba jakiś bluzgów, trzeba, żeby trochę życia było. No, nie, jakieś takie łagodne, są kraina łagodności. Albo nie, albo jest tak, że audycje w Radiu Kontestacja się dzielą się na swoich, na takie tematy. I każdy wpada w swój fanatyzm, nie? Na przykład pastor wpada w fanatyzm, że wszystko będzie dobrze, zainwestuj, dużo wydawaj, dużo zarabiaj, pracuj, ale Bóg ci da miliony, stosy, pieniądze będą, ale będzie super. No, na przykład konserwa wpada w to, że ojczyzna ginie, ginie ojczyzna, o, co to będzie, o, ten Tusk wszystkich nas za mordę weźmie i zgnijemy, zginiemy, matko. No i ogólnie to jest taka konserwatywna audycja. No jakie jeszcze są? No nie wiem. Wydanie główne akurat nie wpadło jeszcze w skrajność, ale wszystko przed nim. Ja wpadnę sobie też w skrajność, na przykład taką, że... Dobra, będę się śmiał. O. Każdy się na czymś skupia, tak? Bardzo dobrze mówi ktoś tam na czacie. Czat jest na stronie www.kontestacja.com. Tu. Z tej strony. Tu nie. Tu. Tu jest i ja bym zaczął od trotylu. Bo od nic innego nie istnieje w Polsce, tylko ten trotyl od dwóch dni, od wtorku, bo dzisiaj jest czwartek, w ogóle daty nie powiedziałem, jest czwartek, 1 listopada. I zanim zacznę od trotylu, to wypada powiedzieć o akcji, jaką wymyślił Kamil Cebulski, mianowicie zapal znicz ZUS-owi. Zapal znicz ZUS-owi. Nie wiem, o co chodzi jemu właściwie, o co chodzi z tym zniczem, że, no bo czy ZUS umarł? Przegapiliśmy już, bo tutaj w Radiu Kontestacja ciągle mówimy o tym, że ZUS bankrutuje, taka mantra, ZUS bankrutuje, a poza tym ZUS bankrutuje, nie? I no i co, przegapiłem? Zbankrutował? Nie, dobrze, bo ja nie wiem, o co chodzi z paleniem zniczów przed ZUS-em. No to jest bardzo dobra akcja, żeby zwrócić uwagę, że jest takie coś jak ZUS i jest zło samo, taki ZUS. No bo jest, złodziej wielki narodowy, ale... no co prawda ZUS jest bankrutem, ale chyba jeszcze on o tym nie wie i żyje, także nie ma mu co palić świeczek, więc nie poszedłem dzisiaj palić, ale jak ktoś już palił, to niech zadzwoni i opowie, jak poszło palenie zniczy przed ZUS-em i właściwie o co to chodzi, na czym to polega. A o ZUS-ie będzie za chwilę, bo na razie dzwoni Oskar.
No cześć. Ja myślę, palić? Że no? Nie, ja nie palący jestem.
A, no ja też nie.
Właściwie to dzisiaj w ogóle nie wychodziłem z domu.
Dlaczego?
No tak jakoś, nie chciało mi się.
Aha, myślałem, że się bałeś czegoś, czy coś, że trotyle gdzieś będą i nitrogliceryna.
Pierwszy raz nie byłem w ogóle gdzieś, prawda, z tymi zniczami, tak, nie? Tak to zawsze mi gdzieś...
Znaczy ktoś... przeszedłeś na stronę PO.
Nie, ale z tym zniczem dla ZUS-u to ja się nawet, że tak powiem, dołączyłem do akcji na Facebooku i oczywiście popieram to, bardzo fajny pomysł.
Ale ty to rozumiesz? O co chodzi? Palimy znicz ZUS-owi.
Oczywiście, znaczy, że rozumiem.
Że chcemy, żeby umarł, tak?
Nie.
Nie chcemy?
ZUS już jest... ZUS już jest trupem, tylko jeszcze nie jest tego świadomy. Więc,
no to nie zapłacisz myślę... za ZUS i zobaczysz, czy jest trupem, czy nie.
No nie, no wiesz, o co chodzi przecież, no żywy trup,
nie wiem,
prawda?
O co chodzi, no nie wiem. No, że on będzie trupem, jest bankrut, ale jeszcze żyje, niestety. Ja bym mu chętnie zapalił znicz, ale nie mogę.
Ja myślę, że tu chodzi o zwrócenie uwagi właśnie tych, z jednej strony mediów, z drugiej strony samych pracowników ZUS-u na to, jakie, co ludzie myślą już o tej instytucji, bo myślę, że oni nie są nawet świadomi tego. Spotykają się, no, wiesz jak to jest, to jest tak przecież, że jak pracujesz gdzieś w jakimś urzędzie i masz znajomych, to ci znajomi kochają ten urząd, bo przecież mają tam wtyki, bo ty jesteś tam wtyką wtedy, prawda? Więc oni na tym korzystają. Także taka osoba pracująca w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym najczęściej nie jest świadoma tego, że to są po prostu instytucje nienawidzone przez ludzi.
No, tych, co płacą, bo ci, co zabierają pieniądze z tych instytucji, to są, jest uwielbiana instytucja przez tych ludzi.
No zgadza się, no to powiedzmy połowa pracujących to nienawidzi tych instytucji.
A druga połowa za to kocha. No jak to w Polsce właśnie zawsze.
A to też nie jest tak, bo ja często spotykam właśnie takich ludzi, z którymi jak zaczynam z nimi rozmawiać, to mi przyznają rację właśnie, że faktycznie przecież taki urzędnik czy ktoś, kto jest na państwówce, to niekoniecznie by miał gorzej, gdyby było wszystko sprywatyzowane. Jakoś dają się przekonać, dosyć nawet łatwo, powiedziałbym.
No i mam nadzieję, bo po to jest właśnie Radio Kontestacja, żeby przekonywać do tego, że można zrobić ten świat w normalny sposób i wcale nie jest tak strasznie, kiedy się nie wydaje połowy tego, co się zarabia na instytucje państwowe, które ci obiecują w zamian, że ci coś dadzą, ale ci przeważnie nie dają. Ten świat bez ubezpieczeń przymusowych, tylko dobrowolne, jak ktoś chce, jest dużo lepszy. Jest sprawiedliwszy, czystszy i każdy, kto chce zarobić, porządnie pracować, będzie bogaty w takim systemie. Dobra.
No, powiedz mi, a ty pójdziesz z niczym zapalić?
Nie. Bo ja mówię, że ja nie wierzę, że ZUS umarł jeszcze. Jeszcze nie.
No, ale
jak umrze, to pójdę. Oczywiście.
Aha.
Z radością.
No, ale to już nie będzie za bardzo, gdzie może zapalić tego znicza.
A to tym lepiej w ogóle. Znaczy rozbierzemy te gmachy na kawałki, cegła po cegle i zbudujemy z tego chlew, no, albo kibel.
Nie, no to jednak, wiesz co, lepiej by było sprzedać komuś może coś, nie?
ZUS? Tak,
no tak.
Ja bym rozebrał. Na kawałki.
A w ogóle instytucje by można było sprywatyzować, nie? Wszyscy się tak zastanawiają, żeby zlikwidować. Może by to sprywatyzować i ogłosić, tak, że nie ma przymusu, nie?
O, to drugie tak, ale to pierwsze, bez tego drugiego to się nie uda.
No, nie, no oczywiście, ja nie wiem, że to musiało być, prawda?
Przymusowa instytucja, tylko prywatna. No, jeszcze lepiej. Dobra, tak. Okej. Dobra, żeby zacząć jakoś temat, to ja cię zrzucam, zadzwoń za chwilę, żeby się coś rozkręciło.
Czym się?
To na razie, to był Oskar. A propos ZUS-u, ja tutaj mam taką informację. Ktoś ze strony zuspox.pl, co to jest? Napisał artykuł pod tytułem "Tak się bawi ZUS". Tak się bawi, tak się bawi, tak się bawi ZUS. Napisał, że wycieczek dużo ZUS sobie organizuje dla pracowników, takich wiadomo, które się przydadzą potem w pracy urzędnika w ZUS-ie. No więc na przykład do Rzymu się wycieczka była, gdzie zwiedzano Partenon, Koloseum, Kapitol, Forum Romanum. No wiem, też zwiedzam. Tylko ja za to musiałem płacić. Niestety. No ale no, widocznie w ZUS-ie ma to jakieś uzasadnienie. I wymienia tutaj gość, że w ostatnich miesiącach ZUS wydał na następujące imprezy ponad 1 000 000 zł. No niektóre z nich to. Rajd pierwszy pracowników ZUS, Bieszczady 2012. Ja od tego będziemy lepszymi zbieraczami podatków. 80 tysięcy złotych to kosztowało. Nie tak dużo. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, gdzie ZUS podziwia, jakie są osiągnięcia nauki od XIX wieku, że jest coś, nie tylko papier na świecie. To jest pożyteczne akurat. Impreza śladami pierwszych piastów. No to akurat, żeby się poczuli jak w domu. Tak? Zwiedzanie Warszawy. No tak, bo właściwie cała Warszawa do nich przychodzi, a oni nie muszą wychodzić, no to sobie raz w życiu wyjdą gdzieś, zamiast, prawda, że pytać petentów, jak to jest tam w innych miejscach. No. Dobra, potem jest jurajski rajd pieszy pracowników ZUS. O, jurajski. A to chyba za daleko jednak w przeszłość trochę. To nawet na ZUS to chyba za daleko. No, ogólnopolska impreza turystyczna szlakiem zamków krzyżackich. O. To żeby dobry przykład, prawda? No, i najdroższa, no i to kosztuje tam od 30 tysięcy do 80 tysięcy, taka wycieczka jedna, a najdroższa, wow, to już taki porządny, prawda, zjazd był zlot pracowników ZUS w Częstochowie. Dlaczego w Częstochowie? Mogę się tylko domyślać, ale wolę nie. Wolę się nie domyślać. Kosztował 300 tysięcy złotych. I też się wolę nie domyślać. Dlaczego kosztował 300 tysięcy złotych? Ja. No więc to jest ZUS, państwo w państwie. I na tę okoliczność, że jako że nie zapalę znicza ZUS-owi, bo niestety jeszcze żyje, ten moloch, ta pijawka, która na nas wszystkich siedzi, wysysa połowę naszych soków, no mogę tylko puścić piosenkę pod tytułem zespół Ogarnij Kuwetę pod tytułem Jezus. Posłuchajcie sobie piosenki jako przerwnika. Ja powinna być w połowie, ale będzie na początku.
Niczego jak mawiał kiedyś pewien polityk, nie będzie twej kariery, bo są długi kwity do zapłacenia. Zapomnij o wspomnieniach z wakacji, bo nie złożyłeś na czas deklaracji. Żywota twojego, Jezus.
Owoc żywota twojego,
owoc żywota twojego, Jezus.
Jezus!
Owoc żywota twojego, Jezus.
Owoc żywota twojego,
Jezus.
To jest bardzo dobry akcent na koniec, żeby... O, potrzeba do twojego Jezus. Właśnie tak, a propos święta, nie? No i święto. 1 listopada. I ZUS-owe też. No dobra, nieważne.
Raport Martina. Co czwartek o 20 na www.kontestacja.com.
A, mam takiego ładnego dżingla. Takiego pana, co mówi ładnym głosem. Podoba się? Jeszcze raz.
Słuchacie Kontestacji.
A załatwiam sobie. Fajne, nie? Dobrze. Owoc żywota twego, Jezus. I na tym skończmy. A ja, mimo że dzisiaj właśnie całym... Ja chcę pogadać o tym trotylu, który podobno był, a potem się okazało, że go nie ma. No, ale nie wyprzedzajmy tematów. Na razie pierwszym tematem, który się trochę odnosi do tego wszystkiego. Właśnie ostatnio ja tutaj dużo mówię o takim byle jakości polskiej. Nie o tym, że no coś się zrobi, coś nie wyjdzie, no to się rozpieprzy, to się powie, to nie moja wina, potem się nie naprawi, mówię, a ktoś inny kiedyś naprawi, potem się znowu rozpieprze, potem się mówi, a to wina tych, co poprzednio nie naprawili i tak dalej, nie? I to wiadomo, tak w kółko się toczy życie w Polsce. No i ja przypomnę, moja koncepcja jest taka, że za te wszystkie spiski, złe rzeczy, dziadostwo, nieodpowiedzialność, coś tam, odpowiadają właśnie nie jakieś ukryte siły. To nie jest jakaś zmowa, to nie jest cel, to jest wynik działania dziadostwa. To jest tylko i wyłącznie to. Dziadostwo. Dziadostwo rządzi Polską. Nie PO, nie PiS. Polską rządzi dziadostwo i ZUS i biurokracja ogólnie. To jest Polska biurokratyczna, Polska ludowa biurokratyczna dzisiaj. Zmowa dziadostwa, jak mówi Grabiks. Bardzo słusznie, Grabiks, na czacie powiadasz. No, ale jakoś tak, nie wiem, czy to jest na temat, ale dostałem informację prasową jako redaktor, dziennikarz Kontestacji o jednej pani, co chce walczyć z tym i... Jak to ładnie powiedzieć, żeby... No jej życzę powodzenia, ale to może zobaczcie kawałek materiału, o co ta pani walczy, bo jak już... przysłała, no to promujmy, tak? Oczywiście promujmy. Proces przeciwko, sama pani powie czemu.
Pani Krystyna Górzyńska, Nowy Ekran, Warszawska Gazeta, dziennikarz, znana aktywistka. Pani Krystyno, co organizujecie w Warszawie?
Zdecydowaliśmy się w kilka osób. Za chwileczkę będą dołączać następni. Podjąć od 5 listopada protest głodowy skierowany przeciwko, tak to nazwaliśmy, przeciwko destruktorom cywilizacji łacińskiej w prokuraturach i w sądach. My nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś omyłkami sądowymi w liczbie mniejszej lub większej, kilku tysięcy, 100 tysięcy, jak mówi Gazeta Prawna. Mamy do czynienia z wymknięciem się całkowicie ludzi pracujących w prokuraturach i sądach spod jakiejkolwiek kontroli publicznej, a nawet więcej, spod jakichkolwiek norm cywilizacyjnych, które obowiązują w tym kraju od 2000 lat. To jest po prostu...
Jestem dziennikarz, znany aktywista, to jest moja legitymacja prasowa. Patrzcie, widzicie, legitymacja prasowa, legitymacja. Będę ją teraz tutaj trzymał, bo wiecie, to jest ważne. Znaczy legitymację prasową. Bez niej nie istnieje, jako w ogóle nie należy mnie słuchać. Więc ja chciałem powiedzieć tak, że przede wszystkim mam takie pytanie, bo ja jestem trochę niekumaty ostatnio. I no, mam zaburzenia z pamięcią, już dawno w szkole byłem, więc jaki kraj istnieje tu od 2000 lat? Chciałem zapytać, bo musiałem przespać tą lekcję historii. Kraj od 2000 lat tu istnieje i normy ma od 2000 lat w tym kraju. No i ja chciałem też zwrócić uwagę pani, prawda, protestującej rebeliantce, że właściwie trójpodział władzy zakłada, że władza sądownicza jest poza wszelką kontrolą, bo to jest część tego, co tutaj, ten kraj od 2000 lat właśnie, prawda, i tak dalej, bo to tak miało być. To dobrze, znaczy, więc jak pani chce protestować, ale nieważne, nie, może dobrze. Więc protest przeciwko destruktorom cywilizacji łacińskiej mnie jakoś zwrócił moją uwagę. To jest jeden z bardziej wartych zwrócenia uwagi protestów. To bardzo zwróć, z waszej uwagi nie zwraca. Protest przeciwko destruktorom cywilizacji łacińskiej, jak to wpada w ucho w ogóle, nie? Można by taki zespół rockowy zrobić. Destruktorzy cywilizacji łacińskiej. O, na przykład taki, nie? Jakieś coś takiego. Albo może nazwę gazety. Może jeszcze po łacinie, żeby było. I trochę wydłużyć. Dobra nazwa. Każdy rozumie intuicyjnie, o co w ogóle chodzi. Tak, pewnie jest, fajnie jest. No i protest głodowy będzie. Co do protestów głodowych, to ja w każdym proteście głodowym mam tą samą radę, postawę, odpowiedź i życzenia. Oby się udało zagłodować do końca, zaprotestować głodowo do samego końca, żeby wam się wszystkim udało. Ja wam życzę 100% powodzenia, wszystkim, którzy prowadzą głodówki. Nie, no nie żył, żeby ja sobie tutaj ironizuję, ani żartuję. Ja naprawdę życzę powodzenia w głodówce. No, jak się może skończyć głodowanie? Powodzeniem, prawda, tylko. Więc życzę, żeby nic, żadne przeszkody nie zmusiły wszystkich protestujących strajkiem głodowym do przerwania tego protestu, żeby do końca protestowali i będzie dobrze. Bardzo dobrze. Bo naprawimy kraj nie jedząc. Przepraszam, tutaj wyłączyłem czatać, zupełnie niepotrzebnie. Nie, no a co, wam się nie podoba protestowanie głodowe? Co, wy jesteście za PO? Czy co? Za Tuskiem jesteście? Kto śmie się ze mną nie zgadzać i być za Tuskiem? Ty? Ty? Pani? Pan? Wy. Ja wam dam w ogóle. Nie jesteście prawdziwymi Polakami, wy. Wy. Hołota jakaś w ogóle z Brukseli. No. Przepraszam. Więc tak, ja chciałem zwrócić do informacji głównej. Dobra, dzisiaj program jest o Ktrotylu. We wtorek z właściwą sobie rzetelnością Gazeta Rzeczpospolita, nie, przepraszam, nie z właściwą sobie rzetelnością, z właściwą sobie nierzetelnością, nie, źle też, Gazeta z niewłaściwą sobie nierzetelnością napisała, że, zacytuję, napisała o tym, że we wraku, wiadomo jaki jest wrak. Wrak jest jedyny wrak w Polsce. Wrak z dużej litery, wrak. The wrak polski, staropolski, narodowy. Więc nie muszę mówić nawet tego słowa na S. Tego nie mogę mówić, bo mam mdłości już. Więc wrak. W nim znaleziono, jak powiedziała Rzeczpospolita, ślady nitrogliceryny. czy tam baślady. W ogóle nitrogliceryna znaleziono. I trotyl, materiały wybuchowe. W związku z tym, że tak powiedziała gazeta, natychmiast wszyscy, którym się bardzo podobała ta informacja, zaczęli mówić, jaki to skandal, oraz że każdy, kto uważa, że tak nie było, jest mordercą, prawda, gwałcicielem, pedofilem oraz za PO. Nie? Tutaj trzeba powiedzieć, że pan Janusz Korwin-Mikke się zachował bardzo fajnie, rzeczywiście tak, zresztą tak samo mniej więcej, no, taką samą opinię, jaką ja miałem, żeby poczekać, aż wypowie się na ten temat ktoś kompetentny, a nie dziennikarz. Bo pan Janusz Korwin-Mikke zdaje sobie, co jak co, ale zdaje sobie sprawę z poziomu dziennikarstwa w Polsce. Ja się go dziwię, że inni sobie nie zdają sprawy z poziomu dziennikarstwa w Polsce. Jeżeli sobie nie zdają sprawy, to prawdopodobnie dlatego, że są na tym samym poziomie. Bo ja nie wiem, jak to inaczej tłumaczyć. Jak można nie wiedzieć, na ile można polegać słowom dziennikarza w polskich gazetach? No jak? Jak można sobie zdać? No ja. Więc dokładnie, ja cytuję tak. Rzeczpospolita pisała tak. Już pierwsze próbki, zarówno z wnętrza samolotu, jak i poszycia skrzydła maszyny, dały wynik pozytywny. Próbki czego? Jak badane? No nie napisali. Urządzenia wykazały między innymi, że aż na 30 fotelach lotniczych znajdują się ślady trotylu oraz nitrogliceryny. Co jest dosyć zastanawiającą informacją, znaczy, że co, pod 30 siedzeniami aż ktoś pod bomby podtykał? Może pod każdym. I jeszcze przy oknach wszędzie były. Po prostu było więcej nitrogliceryny niż powietrza w tym samolocie. Tam, ja, wszędzie była, naprawdę. No i substancje te znaleziono również na śródpłaciu samolotu w miejscu łączenia kadłuba ze skrzydłem. Tam też ktoś dolał. Było ich tyle, że jedno z urządzeń wyczerpało skalę. Po prostu było tam więcej nitrogliceryny niż jest... Nie wiem gdzie. Niż jest w beczce prochu, niż jest... w czasie 4 lipca w całych Stanach Zjednoczonych. Tyle było nitrogliceryny, wyczerpała się wszelka skala. Ten samolot był zrobiony z nitrogliceryny. Tylko silnik miał z trotylu. I napędzany był nie benzyną, tylko dynamitem w płynie. Tak się tam działo. Było ich tyle, więc że jedno z urządzeń nie wytrzymało, wyczerpało skalę, pisała Rzeczpospolita. Podobne wyniki dało badanie miejsca katastrofy, co oznacza, że lądowali na trotylu w ogóle. Nie? Samolot zrobiony, w sumie, samolot zrobiony z gliceryny, napędzany prawda, dynamitem w płynie, z silnikiem z trotylu, wylądował na lotnisku zrobionym z materiałów wybuchowych. No to jak miało nie dojść do katastrofy? Ja się pytam. Zupełnie skandaliczne. Więc było ich tyle, że prawda, wyczerpał skalę. Podobne wyniki dał badanie miejsca katastrofy, gdzie odkryto wielkogabarytowe szczątki z rozbitego samolotu. Pisze Rzeczpospolita, tak napisała. No, ja myślę, że dobrym pomysłem przy takich badaniach byłoby przejść się jeszcze pół kilometra dalej, gdzie nie ma żadnych szczątków samolotu i też zrobić to samo badanie. Założę się, że byłoby dokładnie to ten sam wynik. Że tam jest wszędzie dynamit. Mogłoby się okazać, że cała Rosja jest zrobiona z dynamitu i z nitrogliceryny. W ogóle. Jest to zupełnie niewykluczone. Dlaczego wykluczać to? Może rzeczywiście. Specjalnie po to, żeby wabić Polaków, terytorium Rosji w tym dniu zostało pokryte w całości materiałami wybuchowymi, bo przecież Bóg wie, gdzie wyląduje ten samolot. Wiecie, który? Nie powiem właśnie tego słowa na S. Powiem ten wrak. Gdzie ten wrak wyląduje? O, bardzo dobre słowo. Nie powinno się mówić w Polsce samolot w ogóle, tylko zastąpić słowo samolot słowem wrak. Gdzie ten wrak wyląduje? Rozpieprzy się i zostanie z niego wrak. Tak widoczny już bardziej wrak. Myślę, że właśnie przy okazji o pociągach też można przestać mieć pociągi, tylko zaczną być wraki. I to by było nawet fajne, nie? Bo stoisz sobie na peronie, a tam się mówi wrak osobowy z Pcimia do koziej popierdółki, spóźniony o 45 godzin z powodu tego, że wczoraj spadł śnieg, bo jest 2 listopada, prawda? Nie, albo 2 tam lutego i nikt nie przewidział. Wjedzie na, prawda, tory inny, bo coś tam. Także ogólnie, no to są wrak uniwersalny. Ale to czekaj, nieważne. Jest, tak było we wtorek. Po czym właśnie wszyscy podnieśli wrzask i powiedzieli tak, że zacytuję. Zamordowanie 96 osób, w tym prezydenta i innych, to niesłychana zbrodnia. Ja się zgadzam, tak wypowiedział znany polityk, lider opozycji w Polsce. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Zamordowanie 96 osób, w tym prezydenta i innych, to jest niesłychana zbrodnia. Tylko ja bym nie wyciągał takich wniosków z tego, co napisał jakiś facet z Rzeczpospolitej. Tym bardziej, że parę godzin później Rzeczpospolita powiedziała: ups, pomyłka! Nie było nitrogliceryny ani izotylu właściwie. To co było tak naprawdę? Tak naprawdę to nic nie było. Nie wiadomo, co było. Przecież zrobiono badania na obecność cząstek wysokoenergetycznych, które mogą pochodzić z dużej ilości różnych substancji. Na przykład z substancji, które były w tamtym miejscu, bo były pozostałości po II wojnie światowej. Na przykład, albo po czymkolwiek innym właściwie. Nie wiem, może... Ja nie wiem, co oni badali. Czy ktokolwiek wie, co oni tam badali? Nie wiem, no zresztą... Tak czy inaczej, prokuratura wojskowa zdementowała to zaraz potem, jak ten artykuł się ukazał. No i dziennikarz powiedział: pomyliliśmy się. Fajnie. Po czym ten facet, który powiedział o zamordowaniu 90 osób, który to wnioski wyciągnął z tego, że dziennikarz się pomyli, powiedział na pytanie, czy właśnie może warto by przeprosić, powiedział: za co? Nie, w ogóle. Nie, przecież co? Czy ja mówiłem, że ktoś kogoś zamordował? No dobra, mówiłem, ale czy to jest powód, żeby przepraszać? Nie. Skąd? Poza tym, jak się okazało, że to jest pomyłka i właściwie to tam nie wykryto żadnego trotylu ani nitrogliceryny, tylko cząsteczki wysokoenergetyczne, które Bóg wie skąd pochodzą i po pół roku badań dopiero może można powiedzieć coś konkretnego, to jak już się to okazało, to ci ludzie, którzy wyciągnęli daleko idące wnioski, z tej naprawdę tylko informacji prasowej wyciągnęli te wnioski, nie z badań, nie z żadnych danych konkretnych, tylko z tego bzdurnego artykułu, tego faceta, co wywołał sensację tabloidalną. Powiedzieli, że ale my wiemy lepiej, tam na pewno był trotyl, nitrogliceryna. Takie jaja. Bo my mamy swoje źródła, powiedzieli. Jakie źródła? Nie powiemy. No. I to jest bardzo... No, taka typowa, myślę, mentalność Polaka. Jak powiedział klasyk, że Polak, prawda, na filmie z filmu Kariera Niko, Siadyzmy, proszę nie mojej dumy Polaka nie kalać, bo Polak nie wycofuje się, Polak siedzi na stanowisku do końca, prawda. Czego życzymy wszystkim prowadzącym głodówki i tak dalej, mając nadzieję, że więcej osób zacznie się dołączać do tych strajków głodowych. Nie jest to dosyć dla mnie niesłychane to wszystko. Dobrze, ja teraz czekam na telefon słuchaczy, którzy powiedzą, że Martin, jesteś za PO. Powtarzasz te brednie po TVN-ie i po PO i po Tusku. Jesteś, chodzisz na sznurku ich propagandy. Nie, zawsze się to samo mówi. Czy wy nie macie tego dość? Przecież to już jest nudne jak cholera. Słuchałem sobie dzisiaj audycji Konserwa. No, wysłuchałem połowy i był tam gość, który gra i śpiewa i tak dalej. Strasznie smutne piosenki o tym, że ojczyzna ginie i w ogóle. I to wszystko przez PO i tak dalej. Więc no więcej właśnie gadali o żadnym trotylu i dziwnie panowie byli pewni, że tam na pewno był zamach i wybuch i nitrogliceryna i dynamit. Dalej są tacy pewni? Nie wiem. Ludzie są bardzo pewni w Polsce. Może to dobrze, że są tacy pewni. Może niedobrze. Dobrze, co myślicie o tym? Właściwie to ja nie czytam czata. Może warto by poczekać czata. Albo właściwie to ja najpierw odbiorę kogoś, bo czekam na jakieś wyzwiska, prawdę mówiąc. O, witam. Wow. No, ale szumi. Czemu tak szumi?
Halo, halo, jestem już?
Jesteś, tak.
Tak, jest to Marcin Wiener. Cześć, Martin. Witam, cześć. Słuchacze.
No co? Nie śmiej się, poopowiadaj coś o tym.
No powoli, co? nie mogę się ogarnąć. Z tym pociągiem, wrakiem, to fajne jest takie, w Czechach na przykład zawsze to jest wesołe, jak jest takie, są znaki, które informują o zbliżającym się pociągu, to jest napisane pozor wrak, czy wlak.
O ja! No to trzeba ten sam napis w Polsce zastosować, bez tłumaczenia.
Pewnie tak, nadawał do Polski. Tym bardziej, że jeszcze powiem ci, taka cała ta puszerka też dotyczy pociągów, dlatego że pociągi w Polsce, jak to ostatnio podał tam NIK, na jednym torze jadące w przeciwnych kierunkach spotykały się bardzo często, no raz tylko doszło do tragedii.
Poważnie tak było?
Tak, i to jest jakieś, dokładnie nie wiem teraz, ale proszę sobie sprawdzić tam w necie. Było to jakieś, powiedzmy, w roku gdzieś jakieś kilkanaście razy takie coś się zdarza w Polsce.
Jasny, Piorun, to moją reakcją jako prawdziwego Polaka jest taka, po pierwsze, kto jest winny i dlaczego PO i czy maczali w tym ręce Ruscy?
Maczali na pewno, dlatego że to oni prawdopodobnie te pociągi tak kierowali, wiesz?
Tak, zatem jest chyba ich produkcja jeszcze nawet.
No, ale w ogóle, wiesz, to jeszcze mnie zastanawia, że no, właśnie, słuchaj, oglądam sobie, już to ja, ciężko mi się mówi, bo tutaj słyszę dwie jakby takie echo mocne.
A, to wyłącz to echo.
A już wyłączyłem właśnie. O. Teraz to taka właśnie moja uwaga, refleksja. O tym całym trotylu, no jak to usłyszałem, we wtorek przeczytałem w internecie, to też nie mogę dosłownie mówić, no co za, jak, znaczy ja nie dzielę ludzi na, nie wiem, na czym narod, na PO-wców, pisowców czy tak dalej, ale to jest na głupich i mądrych. No.
To jesteś jednym z nielicznych, którzy jeszcze się zachowali.
Ale jak można, no jak można, że cały naród się tym interesuje, jakimiś ekshumacjami, ciągle słyszy się ekshumacje, ciągle słyszy się jakiś wrak to często, właściwie często Smoleńsk i wybuch. No jak, jakie wybuchy? No w świetle tych informacji, no, które już są oficjalnie do oficjalnej opinii publicznej podane. No tam to jest zupełny błąd pilota. Oczywiście stan lotniska i tak dalej, no miał znaczenie, jak najbardziej cała ta obsługa, że tam słaby radar bez ILS-u i tak dalej, no ale to polskie służby są winne. Przecież jak ja jadę na Ukrainę czy do Rosji, to i sobie tam zniszczę zawieszenie w samochodzie, to ja nie mam pretensji do Rosjan, mam pretensje do siebie, bo dobrze wiedziałem, gdzie jadę.
Ale dlaczego właśnie każdy Polak na twoim miejscu miałby pretensje do i właśnie do nich, do ruskich? To są ich drogi, rozwaliłem sobie zawieszenie na ich drogach, to są ich dziury. To jest ich wina.
Oficjalnie jest to wiadomo, jeżeli tam się jedzie, na pewno mogą cię okraść i może przez te dziury uszkodzić zawieszenie. I to jest dla mnie jasne.
To nawet jak wiesz, to i tak jest ich wina.
A tutaj w tym momencie, no wiedzieli, że nie są tam zaproszeni, nie jest to żadna oficjalna delegacja. Rzucili się wszyscy jak jakieś... już nie chcę tego nazywać, powiedzmy, ludzie jak na promocję, bo bilet był za darmo.
Jak muchy na... Tak. Nie, jak muchy to może.
Jakaś tam, nazywajmy jeszcze tych wszystkich ludzi, którzy, wiesz, rzucili się tam do tego samolotu na
jak muchy na miód.
Rzucili się zupełnie, wiesz, bo za darmo, można było się przelecieć. Żadnej roli tam, żadnej funkcji nikt z tych ludzi nie pełnił oficjalnej, bo delegacja nie była oficjalna, a więc...
No ale to jest coś, co z tego, to wszystko jest nieważne. Jeszcze bo ważne, że to jest, że ruskich, ale ruskich to jest wina głównie, nie? Na to wychodzi.
Ale cały czas jest powtarzane, elita leciała. Elita, to nie jest żadna elita. Ludzie, którzy dziś się biorą na lot za darmo, jeżeli elita, to sobie wsiada do Mercedesa, albo do swojego własnego samolotu, leci sobie do Smoleńska i tam sobie ląduje mniejszym samolotem i z doświadczonym pilotem, nie tak jak w Polsce, że...
No,
że
ten pierwszy wylądował.
Pierwszy wylądował, dlatego
ten
że...
mniejszy.
Przede wszystkim jak 40, no zupełnie inny samolot, a po drugie też inne warunki pogodowe. No.
Ale z trudem wylądował, tam też były problemy.
No ale jak przecież powiedzieli potem, jak premier Rosji przyleciał, Putin, no to on przyleciał też iłem, no jeszcze większym samolotem, który tam potem wylądował jednak. I podobno ci rosyjscy piloci powiedzieli właśnie do jakichś przedstawicieli polskich tam służb, tak się ląduje, zobaczcie. Tak właśnie niby z jakąś brawurą taką wylądowali, ale to są też takie pogłoski, podobno taka uwaga z ich strony pada. No, załoga zupełnie nieprzygotowana, jakiś facet w kabinie, naciski, cała też ta sytuacja, schodzenie, to no powoduje to, nie wiem, czy ktoś z was tak pilotował samolot w takich warunkach, ale to jest właściwie... Nawet nie 50/50, że się przeżyje w takiej sytuacji. Jakby sobie to mógł wyobrazić w tamtej sytuacji, także...
Ryzyko, przy takim ryzyku lądować, to jest dla mnie nieprawdopodobne od początku było. Jak można było w ogóle nawet myśleć o lądowaniu?
No o to właśnie...
Ryzyko z takimi ludźmi na pokładzie, no przecież
to tak,
ludzie.
To za sobą, za plecami prawie 100 ludzi. Wierzę. Ty jesteś nie za nich wierzę. Odpowiedzialny. W zupełności odpowiedzialny. I nawet te słowa w ogóle, znaczy też pokazuje troszeczkę to całą atmosferę wśród tych wojskowych pilotów, bo tam było takie coś, zapis ze starnej skrzynki, właśnie pilota tego Jaka 40 i pilota z Tupolewa, który jeden do drugiego mówi, znaczy się pytam, jak tam pogoda? Mówi, no bardzo źle, mgła poniżej podstawy, poniżej warunków w ogóle dla lądowania do takiego samolotu. I tam coś takiego padło jeszcze, ja bym nie lądował, a jak co, to życzę wam szczęścia.
No tak, dobre życzenia. Bardzo takie życzenie, no, miłe.
Po prostu w tym momencie nie poszczęściło, nie? No. Ale ogólnie no to wszystko jakieś proza... Znaczy,
szczęścia zabrakło.
Zupełnie abstrakcyjne, dlatego że problemem Polski dzisiaj tak naprawdę czy tych 30 tam kilku milionów Polaków, bo nie wiem nawet jeszcze tam jest, w tym kraju, nie jest ten samolot, nie jest te kilkaset
nie? ludzi. No to czemu wszyscy o tym gadają?
O to mi właśnie chodzi. Ja, z mojego punktu widzenia, nie jest. Ja dzisiaj sobie rano wszedłem tylko na maila i tam mam 514 maili i wszystkie dotyczą człowieku, jak chcę stąd wyjechać. No, ja nawet teraz nie sprawdzałem, bo ja teraz sprawdzę, internet usiadł. Bo najpierw maili jest wyglądy. Dzisiaj rano byłem przerażony. 514 maili i właśnie wszystkie można do jednego tytułu sprowadzić, do jednego motta. Musimy stąd uciekać.
To się tego trotylu przestraszy. Dobra, okej. Okay. Dobra.
A nie
To odbiorę innych jeszcze, żeby była jakaś dwugłos dyskusji. I tych, którzy uważają, że to jest ważna sprawa i żeby nie powtarzać mainstreamowych propagandy, to prawda?
Ta rodzin, ofiar i tak dalej. Zdecydowanie tak. Natomiast nie dla Polski.
Okej, okay. Dobra, dzięki za ten.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Na razie. No więc dobrze, widzicie, już na czacie jest, ja zapraszam, żeby zadzwonił. Kto to dzwonił do mnie? Halo. Nie pisał na czacie. Jeden z ludzi, którzy się nie zgadzają z tym, że ja się nabijam z tego, że ktoś słowa dziennikarza wziął na poważnie i założył jego rzetelność, a potem jak się okazało, że ten dziennikarz napisał ewidentne bzdury niesprawdzone, to on dalej się trzyma. Dalej tych głupot. I mówi, że te, ale ja wiem, że te głupoty to były naprawdę. No bo co ma teraz zrobić? Powiedzieć, że dobra, nie było trotylu, ale tak naprawdę to i tak wszystko wina PO i tam naprawdę wybuchło. Nie, znaczy tak właśnie mówi. Dobra, już nie ważne, już nie. Raport Martina, słuchacie. O, proszę bardzo. Macie takie coś jeszcze.
Zawsze dali! Nie ma Polski! Ja,
ale za Hitlera nie cenzurowali internetu.
I do ostatniej kropki na tym pierdzie!
Żydzie, kurwa!
Kontestacja.
Ja się zastanawiam, czy nawet jest sens na chwilę przyjąć. Dobra, okej, okay, bo jakieś padła na czacie argument, że no tak, tylko się śmieją z tych, którzy szukają prawdy. To samo mówili, ten sam motyw o szukaniu prawdy padł w audycji Konserwa, gdy możecie posłuchać w Radiu Kontestacja, bo w Radiu Kontestacja jest jednym z tych nielicznych mediów, gdzie naprawdę można mieć różne zdania na ten temat, że w innych audycjach będziecie mieli ludzi, którzy twierdzą, że tak, to był zamach, to byli Ruscy i tak dalej, nie? I w ogóle, no. I okej, okay, możemy porozmawiać, więc ja skomentuję tą inną audycję i powiem, że dobrze, także przyjmiemy na chwilę, że poszukiwanie prawdy jest, że ci, którzy twierdzą, że to tak, ten trotyl był i gilotyna i gliceryna i tak dalej, to są poszukiwacze prawdy, a ci, którzy się z tego śmieją, to są za PO i oni są, nie wiem, oni są głupi, pożytecznymi idiotami, którzy powtarzają wszystko, co im mówi Devon. No dobrze, ale rozumiem, że nie ma nic poza tym, tak? Tylko te dwie drogi mam, no to muszę być za pełno, niestety, bardzo mi przykro. Ja wiem, że ja nie jestem, że krytykuję tutaj na każdym kroku rządy, tego nieudolnego rządu, który jest, ale no widocznie jestem za tym rządem, na to wychodzi. No bo sorry, ale nie kupuję tego po prostu. No dobra, ale mogę się pobawić poszukiwacza prawdy i zastanawiać się, czy tam była gliceryna, czy był trotyl, ale mnie interesuje tylko jedno właściwie, czy ten samolot podchodził do lądowania, czy nie. Jak podchodził, to czy wiedział, w jakich warunkach ląduje, czy nie. Wiedział, podchodził, no to jego wina, koniec. A reszta, to są, można sobie dyskutować, można dochodzić, można sprawdzać, ale to jest mało ważne. To są pierdoły. Nie no, jak ja wsiadam w źle działający samochód, w którym ledwo kierownica działa i nie ma hamulców, i jadę przez Alpy, w zamieci, na śliskiej nawierzchni, jadę, obok mnie siedzi, powiedzmy, żona i ona mi trajkota całą drogę, no i ja jadę, no i w końcu pośliznę się i wypieprzę się w przepaść i będę całe życie potem na wózku inwalidzkim. to do kogo ma mieć pretensje? Do siebie czy do żony, że mi gadała nad uchem? Bo ja mówię, że do siebie. Bo to ja jechałem tym samochodem, był mój samochód, mogłem nie jechać, mogłem decydować. Biorę odpowiedzialność na siebie, bo większa część jest moja zdecydowanie. A nie wyszukam sobie winnego, to ta żona mi gada nad uchem. Jakby mi nie gadała, to bym na pewno dojechał. No pewnie tak, a może jakby ta mucha nie siadła w odpowiednim momencie na szybie, to bym się nie zdekoncentrował i bym skręcił w tym momencie. Kurde, ludzie! Weźcież na siebie odpowiedzialność za swoje dziadostwo, które robicie w tym kraju. Ja pierdzielę. A potem się tylko... Nie da się wziąć odpowiedzialności. Nie, to jest wina zawsze tych drugich. I tylko z siebie szuka który. Ja pierdzielę, no nie mogę. Rozumu trochę, naprawdę. Się trzeba podzielić ludzi na głupich i mądrych, a nie na PO i PiS. Czy to jest takie trudne? Czy naprawdę kontestacja wykonuje jakąś niewiarygodną, niepojętą pracę tutaj, usiłując wam powiedzieć, że przestańcie się dzielić w kompletnie durny, idiotyczny sposób na tych, którzy są za PO i słuchają TVN-u i są głupi, i na tych, co szukają prawdy, bo są z PiS-u. Albo w drugą stronę. Na tych, którzy jeszcze jakąś resztkę rozumu zachowali i sprzeciwiają się fanatykom, spisowcom wszystkim, i na tych drugich, co już w ogóle stracili rozum i tak dalej. Rany, da się zrozumieć obie strony, naprawdę. Bo są obie strony, są dwie strony w Polsce, one się strasznie jasno podzieliła ta Polska na dwie strony, które są, obie są idiotyczne, one są podzielone według jakichś debilizmów zupełnie. Prawdziwe podziały w Polsce są na zupełnie innym tle. Ludzie się dużo sensowniej jest przyjąć podział na pracowitych i leni. Na przykład mądrych, sensownych, przedsiębiorczych, pracowitych ludzi i na głupich, leniwych, czekających na okazję, żeby coś mieć za darmo ludzi. To jest dużo lepszy podział. Albo taki, który ja osobiście uważam jest najważniejszym podziałem w Polsce w sferze polityczno-społecznej. Na tych, którzy są za wolnością i na tych, którzy są za państwem opiekuńczym. To jest podział prawdziwy. A nie, kurde, za wrakiem i przeciwko wrakowi. Za trotylem przeciwko. To jest po prostu jak dzieci, jak dzieci, jak po prostu niepełnosprawne, zdebilałe, jakieś kretyniałe dzieci. Dobrze, nieważne, odbieramy. Tomek Futrzak będzie z nami, jest cześć.
Tak, dobry wieczór.
Drobny wieczór.
Tak, a ja tak, a to już jest, już to muzeum się buduje, czy to ono jeszcze się nie buduje?
Które znowu muzeum? Rany, jakie znowu muzeum?
Muzeum na S. No nie, nie użyję tego
takie,
całego
widziałem
słowa,
takie
ale
zdjęcia.
Powinno powstać.
Jest już takie muzeum.
No ale takie, już ten budynek taki tego, że się
tak,
wchodzi.
Tak, to jest cały, tak... to jest taki, wiesz, Disneyland, tylko w tematyce tego miejsca na S. Ja tu mam zdjęcia gdzieś.
Gdzie to jest?
No, jakaś wioska, takie
coś,
sanktuarium.
Coś przeoczyłem.
Sanktuarium jest takie. Może znajdę. O, mam tutaj. Zaraz ci pokażę, jakie tam można obiekty zwiedzać. O, widzisz, masz... Widzisz? No, takie coś jest na przykład. Jest sztuczny samolot ze zdjęciami. Bardzo zresztą, no, tak samo dziadowski jak cała reszta. Z jakiejś dykty czy czegoś zrobione. W środku są jakieś podobizny rysunkowe prawie. Popatrzcie na tego gościa z lewej strony.
Nieważne, ważne, że wiesz...
Po 15 zł
za bilet wstępu ktoś pewnie kasuje, tak?
Ale to nie dla pieniędzy, to dla idei
to jest
się
za darmo
robi.
Wstęp?
Dla idei. Idea jest ważna.
No dobrze, dla
muzeum jest.
Idea, ale no, trzeba to jakoś utrzymać, no. Ludzi zatrudnić tam, którzy tą patrzą, no, która
wiesz,
za te bilety
tak, niby,
kasują.
Wiadomo, no są pieniądze, ale... Tobie naprawdę się wydaje, że ktoś gada o tych wrakach i trotylach i glicerynach dla pieniędzy?
Ja myślę, że to już jest swego rodzaju, nie wiem, kultura powstała wokół tego. Oni już mają na przykład swoją stację telewizyjną 24 godziny, S24. O,
taka stacja. No jest, nazywa się telewizja trwa.
Prawdy o S.
Poznaki.
Ale własna, osobna, wiesz, z powtórkami, wiesz, z możliwością dyskusji na ten temat,
jest,
na temat nieodkrytych, nieodkrytych prawd OS i
to wystarczy
tak dalej,
tylko nazwę zmienić.
Tak dalej. No, to jest...
no dobrze, no dobry pomysł, chyba. No. Tak.
Chyba. No.
Dobrze, no okej.
Okay. Tak, chciałem... No. Gdzieś go sprzedać, ale nie byli zainteresowani. No. Może ktoś podchwyci.
Może. ale wątpię.
No dobra, no dobra, no to się trzymajcie w
dobra, takim
razie.
Dzięki, dzięki, to był Fuczek. Ja naprawdę wątpię. I oczywiście, że tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o naród, ojczyznę, o pamięć, chodzi o to, że Polskę niszczą. Chodzi o to, o tych destruktorów cywilizacji łacińskiej. To wszystko o to chodzi, rozumiesz? A jak nie jesteś przeciw destruktorom cywilizacji łacińskiej, to jesteś po ich stronie. Ty fiucie! Z PO! Ty kawale Donalda! Ty! To i co mówię? Ty ja! Ty ja! Ja, Martin, ty kawale fiuta, co nie wierzysz w wybuchy! I prawda, nitrogliceryn. Dobra, nie, no jak ktoś chce poważnie, to ja też zapraszam. Czemu nie? Linia otwarta 222-195-321. Można dzwonić. Dobrze mówię. Cześć, Karol.
Dobry wieczór. Ja chciałem wyrazić swoją refleksję odnośnie sprawy smoleńskiej. Ja bardzo ją przeżyłem i utraty naszego prezydenta. I chciałem też bardzo wszystkich zachęcić do dołączenia do grupy na Facebooku, która to mówi, żebyśmy po prostu ustanowili 10 kwietnia jako święto państwowe katastrofy pod Smoleńskiem. Ja bardzo zachęcałbym wszystkich kontestatorów do dołączenia się po prostu do tej grupy. Halo?
No tak, przyjęliśmy to do wiadomości, tą zachętę.
Także bardzo, bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Myślę, że trzeba w końcu uhonorować ten dzień jakimś świętem narodowym, gdyż no naprawdę to była jedna z większych katastrof naszego narodu.
I świata, dodajmy też.
Świata tak, no, jak najbardziej. Ja dziękuję w takim razie.
A dziękuję bardzo, Karol. Tak, ja bym chciał też przypomnieć, że istnieje, zupełnie bez związku z telefonem, że istnieje mail pod tytułem psychiatra@kontestacja.com, na który można pisać śmiało. Ten, no jest tam co prawda automat pod tym mailem, ale on wszystkich cierpliwie wysłucha i nawet odpowie. Ja to już nawet nie śmieszne. Jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to pozwolić, co ma do powiedzenia Władysław Gomułka. Przed państwem Władysław.
Wielokrotnie słyszymy wymagania, ażeby kierownictwo partii i rząd mówiło klasie robotniczej i całemu narodowi nagą prawdę.
Nagą prawdę.
Mówimy prawdę.
O wrakach.
Mówimy prawdę i dzisiaj. I
szukamy
powiadamy,
prawdy,
aby Polska
no.
nigdy nie stanęła w sytuacji,
jakiej?
W jakiej dzisiaj znalazły się Węgry.
O!
Ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia partii i rządu ludowego.
O, bardzo słusznie, bardzo pięknie. A jeżeli nie partii i rządu, prawda, obecnego, to opozycji. Najważniejsze jest, żeby bezwzględnie wykonywać rozkazy i polecenia, a kogo, to już jest drugorzędne. Dobrze, co ja to chciałem powiedzieć przed tym, ale mnie tu wytrącili wszyscy. Nie wiem, coś o prawdzie na pewno chciałem powiedzieć jeszcze matce, ojczyźnie albo coś. Dobra, dzwoni Mariusz, posłuchajmy, co ma do powiedzenia temat tych wszystkich wraków i w ogóle. Coś o trotylu? Halo?
Zacznę od tego, że mnie przeraża ten nakro, myślę, można powiedzieć, nakro biznes. Który się
a nie ten program?
Zrobił myślałem, wokół
że...
tego.
Bałem się, że ja.
Najpierw, wiesz, jakieś obrazy, tak? Teraz się dowiaduje jakieś muzea.
A, co?
I to wszystko takie kiczowate. Masakra to jest po prostu.
A co ci nie podoba? Wielu ludziom się podoba, a tobie się nie podoba. Jesteś za PO. Jesteś za Tuskiem. Następny się znalazł.
Strasznie.
Mainstreamowiec. Powtarzasz po mainstreamie wszystko. No jest.
No cóż,
to samo mówi.
Na swoją obronę mogę powiedzieć, że ludzie jakby przesadzają w obie strony.
Niemożliwe, bo... naprawdę?
No.
Wow, dobrze nam uświadomiłeś. Ale nie, to... Dobra, ja sobie robię, ale niepotrzebnie. Wiesz, że dużo słuchaczy kontestacji naprawdę, dla nich to jest news, że obie strony przesadzają? Czy to potrafisz wyobrazić?
Myślę, że tak, bo wiesz, jak się cały czas przebywa w jednej grupie, to się nie bierze pod uwagę, że inni ludzie mogą myśleć inaczej. Potem jest takie zdziwienie. Ja rzadko powiem, wielokrotnie spotykałem takich... O, swoją drogą, pamiętasz gościa, który był gościem w kontestacji, który twierdził, że Niemcy nam powinni metro zbudować?
To był, zdaje się, kandydat na prezydenta. Czy to był on?
Warszawy,
czy...
tak. Tak, tak.
Ja z nim, tak, przeprowadzałem wywiad wtedy na żywo po jakiejś debacie.
No to właśnie ten... on jest takim człowiekiem, który wiesz, cały czas jest w jakiejś grupie i tam są wiesz, wszyscy przekonani o tym, że Niemcy powinni, a potem wychodzi publicznie i mówi, że powinni.
Tak. Tak?
A wszyscy po prostu, what the fuck?
No oprócz jego zwolenników, czyli jego bliższej rodziny oraz przyjaciół kilku.
No dokładnie i myślę, że wśród kontestatorów też na przykład, o, ja lubię takie telefony z cyklu, bo ja rozmawiałem z jakimiś ludźmi i uwierzysz? Oni nie wiedzieli o austriackiej szkole ekonomii.
Niemożliwe, nie wiedzieli. Niemożliwe. Nie czytali Misesa nigdy, są tacy? Jacy debile w ogóle.
Nie wiedzieli, kto to Hajek, mówię ci.
Hajek, Hajka nie znać, my to jak Wojtyły nie znać w ogóle.
Dokładnie, to jest po prostu masakra, jak czasem... I to wiesz, dzwoni taki ktoś do Janka i tak mówi, a ja tak po prostu myślę sobie, człowieku, w jakim ty świecie żyjesz? Po prostu, jakby ja mam to w głowie, że wszyscy wokół mnie to... Inaczej, ja się dziwię, jak ktoś to zna, tak, z takich ludzi, których spotykam na ulicy.
Oni są z mainstreamu w ogóle, wiesz. Znaczy, no tak, muszą być, bo nie wiedzą tego, co trzeba, bo powtarzają po innych, bo mówią co innego, niż my mówimy. I ten ostatni argument jest przesądzający. Muszą być z mainstreamu. A mainstream to zło, wiadomo.
Mhm.
Wszystko, co mówi mainstream, to zło.
Dokładnie. I powiem ci, że... Mhm. No czasem trzeba... Jakby to być... Cholernie ciężko jest być takim człowiekiem idącym drogą środka.
A ja nie chcę iść drogą środka, ja chcę iść drogą rozumu. Ja chcę iść drogą mózgu.
No ale to jest właśnie jest
drogą
szarej
substancji
tak, żeby nie
pod moją czaszką. Chcę iść, no.
A wiesz, to jest problematyczne, bo wtedy powiesz, że ci na przykład są niefajni, bo powiedzmy premier jest złodziej, kłamca i w ogóle powiesili go za jajca i cię już jedni nie lubią, a cię drudzy powiedzmy lubią, a wtedy powiesz, no może i za tego Kaczyńskiego była trochę mniejszy rozraz biurokracji, ale jak był prokuratorem tam generalnym...
Ale to jest, do czego to prowadzi? Do jeszcze większej i coraz większej paranoi. To będzie, to nie wieszajmy go za dwa jajca, powiedzmy go za jedno. Jestem człowiekiem środka.
No, tak, za środka.
Nie okradajmy ludzi z połowy tego, co mają. Zabierzmy im ćwierć. I już jestem
no wiesz,
dobrym
ale,
człowiekiem.
Na przykład minarchizm też nie jest ideologią skrajną przecież.
Nie, no,
anarchizm powiedzmy
zależy...
jest, ale minarchizm nie.
Może być, w Polsce to jest skrajna rzeczywiście, ale skrajność zależy od otoczenia. Jeżeli jest, rozpatrujemy tylko jedną ideologię, to ona nigdy nie jest skrajna. Ona jest skrajna wobec innych. Wolny rynek, pogląd, że własność prywatna jest lepsza, że państwo minimalne jest lepsze od opiekuńczego i kontrolującego wszystko, to jest w Polsce skrajny pogląd, bo ten środek poglądów, jakaś taka średnia mediana poglądów mówi, że państwo opiekuńcze jest absolutnie idealne i nie ma nic innego do wyboru i to większość ludzi uważa.
Tak, ale zdajesz sobie sprawę, że... Jak
nie bądźmy
Goebbels.
Środkiem, o to mi chodzi, bo tu środek nie wiesz, ma racji.
Goebbels mówił, że żeby jakieś kłamstwo stało się prawdą, trzeba je w kółko powtarzać.
I Hitler też po nim powtarzał.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że jest masa takich potakiwaczy, którzy w kółko o tym mówią. Jest taki szum, no nie? Jest masa takich
TVN-u.
Na przykład dobrych wujków, prawda, politykierów, którzy non-stop powtarzają, że należy właśnie iść w tą stronę, że należy rozdawać pieniądze, że się ludziom należy. I że powinno być, jak na przykład Palikot powiedział, że powinna być praca i należy budować fabryki, nieważne co by tam prawda produkowały, byleby ludzie mieli pracę. O. Taki liberał gospodarczy.
Dobra, okej, zadajmy jeszcze innym się wbić na antenę i skomentować to wszystko. Dobra,
cześć.
Dzięki za telefon. Cześć. A propos środka, to ja mówię, to nie jest dla mnie żadne rozwiązanie. Ja po prostu chcę robić to, co jest mądre i słuszne i co mi mój mózg podpowiada, że to ma sens. Jeżeli przypadkiem się znajdę na tej swojej drodze mózgu, na drodze, którą idą pisowcy, to nie nagle przychodzą do mnie i mówią, o, poklepują po plecach, mówię, dobra Martin, jesteś z nami, jesteś za Polską, dobry Polak z ciebie. Jeżeli potem następnego dnia mózg mi każe powtórzyć po TVN-ie coś, bo się z tym na przykład zgodzę. No chyba, że ktoś ma opinię, że TVN ma obowiązkowy zakaz mówienia kiedykolwiek, czegokolwiek, co ma sens, prawdę i nie jest manipulacją wredną, dążącą do zniszczenia Polski. Jeżeli ktoś tak uważa, jak ktoś tak uważa, to jest debil, niech spada stąd, bo to już dla niego nie ma nadziei naprawdę. Nawet psychiatra małpa kontestacja komu nie pomoże, ale cała reszta, która tutaj jednak słucha, sobie zdaje sprawę z tego, że czasem może być tak, że moja droga, mój pogląd będzie zbieżny z tym, co powiedział TVN na przykład. Albo Wyborcza nawet napisała, albo Janusz Korwin-Mikke co powiedział. Albo nawet Miller, skandal, komuch coś powiedział, a ja się z nim zgadzam. To znaczy, że jestem komuchem? Ewidentnie, muszę być. Nie? No i ten pogląd w Polsce, rany boskie, co to jest za debilizm jakiś w ogóle? Co się z wami dzieje, ludzie w Polsce, że nie potraficie zrozumieć, że można po prostu mieć pogląd, nie należąc do jakiejś grupy fanatyków. Niezależnie od tego, czy to jest grupa z PiSu, czy z PO, czy grupa anarchistów, czy superwolnościowców, to też są fanatycy. Wszędzie są fanatycy. Ale fanatycy to nie jest większość, tylko to jest przeważnie są małe grupy ludzi. Niestety wpływowe przeważnie, bo fanatyckom bardzo zależy i są bardzo głośni, więc ich słychać. Ale większość ludzi jest zupełnie zwyczajna, normalna i mają swoje powody, że popierają tego albo tamtego. I te powody są zrozumiałe, jak się spróbuje zrozumieć ich sytuację, ich pogląd. Dlaczego nie myślą to, co myślą? Spróbujmy używać po prostu rozumu, spróbujmy zakładać, że inni ludzie też myślą. Ale przede wszystkim zachęcam do tego, żeby nie odrzucać jakichś hipotez, nawet już kompletnie jasnych i mających sens, już prawie właśnie oczywistych, tylko dlatego, że powiedział TVN, no. Albo nie, prokuratura, albo ktokolwiek inny. Ja. Nikt nie... Okej, według danych, a propos trotylu, więc kończąc jakoś mój pogląd na ten temat. Z danych, jakie mamy, wiemy i niezależne są te dane od opcji politycznej przynależności, z danych wynika, że nie wiadomo, czy tam był jakiś trotyl, gliceryna, czy cokolwiek, bo zbadano tylko obecność cząstek wysokoenergetycznych z tego, co mi wiadomo. To też nie do końca rozumiem, co to jest, ale tyle wiem, że te cząstki zostają po wielu substancjach, po wielu wydarzeniach, są śladem po czymś tam, co nie wiadomo nawet chyba kiedy się stało. Zresztą ja nie wiem, jak to działa. Jak nie wiem, jak to działa, to nie zaczynam gadać o wszystkich, że zamordowali elitę Polski, mordercy, złodzieje i kłamią specjalnie i w ogóle, co to jest w ogóle? To jest obłęd. Ludzie, do szpitala, a nie ten gadać publicznie jakieś takie rzeczy. Szpital na was czeka. Ludzie. Naprawdę, nie da się jakoś spokojnie... Wiecie, co potem piszą o Polsce? Czekajcie, który to gazeta napisała? Jakaś gazeta zacytowała, co Komsomolskaja Prawda mówi o Polakach. I oczywiście, wiadomo, jak my Komsomolskaja Prawda, to jest taka prawda jak trzecia prawda Tischnera, nie? Czyli ta prawda, do której muchy zmierzają, nie? Tak, oczywiście, nigdy nie mogła prawda, ale ludzie, tak to się nie będzie dało gadać. Komsomolskaja Prawda jest poczytna, 1 000 000 egzemplarzy, więc jak coś mówi, to... Możliwe, że to odzwierciedla opinię ludzi patrzących z zewnątrz na Polaków. I oni napisali tak, no co się dzieje w państwie polskim, jeśli w ciągu jednego dnia najpierw utrzymuje się tam, że ich prezydent został wysadzony w powietrze, a wkrótce po tym, że była to wiadomość przedwczesna. Dziennikarz se pyta rosyjskiego tabloidu. Napisał polski tabloid, komentując tabloid ruski. Tak w ogóle nie ma już gazet, są same tabloidy. Więc o każdej gazecie właściwie już można powiedzieć, że to jest tabloid. Już nie ma, w Polsce na pewno nie ma, już nie ma żadnych rzetelnych gazet, wszyscy jadą na sensacji, nie sprawdzają informacji, w ogóle poziom, ja już nawet nie dziennikarstwo, to jest poziom jakiejś organizacji przepływu informacji, jest tak żenujący, jak można puścić było taką informację, z takimi konsekwencjami, nie sprawdziwszy tego, czy tam badano, czy że gliceryna była na 30 fotelach i trotyl. Że z informacji prasowej w Rzeczpospolitej wynikało, że tam był trotyl w samolocie. Ja, jak można takie coś puścić, nie upewniwszy się, że są podstawy, informacje, żeby dementować parę godzin później, jeszcze uważać, nic się nie stało, to pomyłka, pomyłka. Nie? Potem po takiej informacji, kurde, drugi najważniejszy polityk w Polsce mówi, że ja, ten pierwszy polityk najważniejszy to jest morderca. Sugeruje morderstwa, spiski, jakieś same takie mówi, a potem się okazuje, a ten dziennikarz się pomylił. tak naprawdę to nie wiadomo dalej, o co tam, czy tam coś było. I on mówi, zapytany, nic się nie stało. Jaki to problem? Gdzie to jest problem? Nie ma problemu w ogóle. Ja. To wszystko będzie w Polsce już tak zawsze wyglądać, no to naprawdę się nie dziwię, że wszyscy wyjeżdżają. 400 maili, to tam ludzie zagadzą. Ratujcie mnie, wyjeżdżam stąd! Dlaczego ja stąd nie wyjeżdżam jeszcze? Zadaję sobie to pytanie, co odcinek raportu Martina i co w news z gazety jakieś. Więc co ta, aha, co ta prawda konsomolska napisała? Wiem, że jest ironiczny tytuł konsomolska, prawda, taki oksymoron trochę. Ale pisze tak, no, że tak widać Polaków. Co się dzieje w tym państwie polskim? Ale oni mają rację. Co się dzieje w państwie polskim, że takie rzeczy się dzieją? A to nawet nie chodzi o państwo polskie. Co się dzieje z Polakami w głowach tych ludzi? Co się dzieje z gazetą Rzeczpospolita? Co się dzieje z dziennikarzami, którzy tam publikują? Co się dzieje z redaktorem naczelnym, który dopuszcza? Co się dzieje z resztą gazet, które nie sprawdziwszy tej wiadomości, powtarzają ją po tej gazecie? Co się dzieje z politykami, którzy wyciągają daleko widzące wnioski po tych informacjach w gazetach, wiedząc, że gazety w Polsce są szmatławe raczej i trzeba sprawdzać takie informacje? Co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi naprawdę? Co się dzieje nie z państwem polskim, co się dzieje z ludźmi w Polsce? Ja się pytam, zamiast gazety Komsomolska i Prawda, bo ja nie wiem, co się dzieje. No co, to jest masowe zanik mózgu, czy co? Jakaś paranoja? Co jest? Wszystkich pogięło już? Naprawdę dostaliście wszyscy świra z tego wszystkiego? Cofnijcie się tak parę kroków wcześniej, uspokójcie się, piwa się napijcie i się zastanówcie, jak to wygląda z zewnątrz. Ten polski burdel, mówię o tych wszystkich dziennikarzy, polityków, redaktorów, wszystkich, którzy biorą udział w życiu publicznym, żeby przestali się tak ekscytować na chwilę, zapomnieli, w jakich są obozach, nie? I wrócili do analizy sytuacji od początku. I może im wyjść, że trafili na no, już taki poziom zaangażowania, że stracili z oczu wizję tego, co im w ogóle chodziło na początku. I już teraz jadą tak po prostu z rozpędu w jakąś stronę, byle silniej, byle mocniej, byle głośniej wrzeszczeć. Jak się głośniej powrzeszczy, to w końcu wywrzeszcze coś. I w tym wszystkim zapominamy, o co wrzeszczymy, po co wrzeszczymy, kto jest po jakiej stronie w ogóle tutaj. Może nie ma żadnych już stron. Bo ja uważam, że już nie ma żadnych stron. Już dawno. No, z Komsomolska Prawda i tutaj z jakimś niekim rozrzewnieniem, łezką wokół, zauważam, że Komsomolska Prawda zakłada, że w Polsce to, co się dzieje, to nie jest efekt chaosu, tylko walki politycznej. No, cieszę się, że Ruscy mają taką dobrą opinię o Polakach, ale ja się z nimi nie zgadzam. Ja nie uważam, że to jest część walki politycznej, ja uważam, że to jest część burdelu. I tyle. Tak mi się wydaje, no, na to wszystko wskazuje. No ale oni uważają, że siły stojące za Kaczyńskim wysuwały już wersję, iż prezydent się nie rozbił, lecz zginął w zamachu, to prawda. To okropna wersja, pisze gazeta, jednak w polityce wszystkie środki są dobre, wskazuje Brukowiec. Brukowiec. Komentuje polski Brukowiec, że to Brukowiec. I dalej cytat za prawdą, ale dlaczego w Rosji trzeba łapać się za serce za każdym razem, gdy panowie w Polsce bawią się w politykę? I to jest wszystko mówiący i bardzo nieprzyjemny dla mnie, jako człowieka, który tu dalej jeszcze mieszka na tym terytorium fragment, który właśnie podsumuje. Dlaczego my wszyscy, ludzie w Polsce, którym, że mamy jakiś stosunek do tej Polski, do języka polskiego i do, nie wiem, choćby do Seksmisji albo Kaczmarskiego, musimy się wszyscy czuć zażenowani, wkurzeni, smutni, przestraszeni tym, kiedy ci panowie w Polsce bawią się w politykę. A tak naprawdę to nie jest zabawa w politykę. To jest odstawianie strasznego dziadostwa, hamówy takiej. Dobra, okej, trochę dłużej mówię niż powinienem. Przedłużyłem trochę audycję, ale no, nie wiem, czy mogę przedłużyć, bo po mnie miała być inna audycja, więc no może nie przedłużę. Ale posłucham jeszcze, jak ktoś dzwoni, to teraz i mam nadzieję, że szybko. Dzwoni Kołkman, cześć.
No, cześć Martin. Słuchaj, a co sądziłeś o takiej sytuacji, bo w tej chwili mamy chyba w kontestacji taką sprawę, że ty mówisz inaczej, a na przykład w konserwie mówią inaczej. No. A jakbyście na przykład zrobili jak... No tak, właśnie. Jest
tak mamy.
Albo jak... No, no,
to nie, fajne, nie?
I to wiem, że fajne, właśnie, a może być jeszcze fajniej, wiesz jak?
Jak?
Jakbyście zrobili, kurna, jakbyś ty poszedł kogoś do konserwy, albo ja był z kreatorem do siebie.
Można, żeby tak pogadać i podyskutować. Można spróbować. Dobry pomysł.
Czemu? No, naprawdę dobry pomysł, bo tam na czacie niektórzy tam, wiesz, gadają, że no zaraz będzie jeden wielki flame, kurwa, na tym, nie? To już wiadomo, nie? Ja obstawiam, że setka komentarzy będzie, wiesz, teraz długi weekend, to już w ogóle.
No.
Jutro wolne się... w gimnazjach. To już...
Znaczy, to wszystko ma jeden plus, że się nabiera dystansu trochę do tego, nie? Zaczyna się więcej śmiać już. A... No przez to się łatwiej rozmawia, jak się nabierze trochę dystansu może. Może to już sięgnęliśmy jakiegoś poziomu abstrakcji za dużej albo dziwności i teraz to już trzeba sobie jakoś dystans wyrobić, no bo już się nie da inaczej.
Nie, no już wiesz, czas leczy rany, nie?
No, tak chyba. To szkoda, że nie leczy PKP albo tego wszystkiego, co tutaj takie dziadostwo w Polsce jest. Jakoś czas nie leczy
Poczty Polskiej. Już kiedyś tak było w radiu, że na przykład Jan Fior mówił co innego, a Sławek Muturi gadał co innego i spotkali się. Chyba nawet ja wtedy realizowałem tę audycję i było bardzo ciekawie, więc wiesz, jak są dwa zdania, to gościnny występ dwóch redaktorów jest... Dobrym pomysłem mi się wydaje.
Dobry pomysł. No spróbujemy tak zrobić, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jakiś jeden temat, bo trotylu to ja nie wiem, że jest sens gadać teraz. No bo no ja rozumiem, że we wtorek jak pojawia się informacja, to by można pogadać, ale teraz ona już jest dementowana. Jak ktoś dalej się upiera przy informacji, której już nie ma, no to już chyba jest paranoja, to już nie ma o czym rozmawiać, nie?
Stój, powiem, że mam na to wyjebane, dla mnie to jest dobry cyrk.
Dokładnie.
No. Ja rozumiem oba stanowiska. W przeszłości mam... bardziej byłem skłonny stanowisku PiS-u, bo nawet głosowałem na nich w 2005 czy 2007 roku jeszcze, ale kurna mówię, że w tej chwili, no to nie wiem, jedna i druga strona dla mnie jest nieciekawa tak do końca.
No i to dokładnie ja mówię, ale zadziwiająco dużo ludzi nie zauważa w ogóle, co ja mówię. I co chwilę jeden przychodzi i mówi, ej, ty jesteś za PO, a drugi mówi, ej, ty jesteś za PiS-em. Po prostu, nie wiem, ludziom się w głowie nie mieści, że można nie być za jakąś grupą, albo nie przeciw, tylko po prostu mówić swoje, myśleć.
A wiesz co, ja ci jeszcze powiem, a ja nawet za Korwinem nie jestem.
A ja też nie. No, ale podzielam jego poglądy, niektóre, tak.
No
dobra, okej, dzięki.
Nara.
No więc to było dobrze powiedziane. Ostatni telefon, zapraszam, jak ktoś chce, to teraz, a jak nie, to kończymy. No bo ludzie, nieprawda, o czym tu jeszcze gadać? Po prostu żenada. Po odcinku o stadionie, kiedy się wydaje, że już nie da się nic żenującego zrobić, nawet wtedy się okazuje, że się da. Nawet po tym się da. No może nie wiem, to nie, chyba jednak tam to było stadion, kwestia stadionu była bardziej żenująca, bo to więcej ludzi widziało, ale... No jak można to mówić, że Rusty zabili, a potem mówić, pomyliśmy się. Ja pierdzielę, jak tak można robić w ogóle. Jeszcze do ruskich przyjść, już prawie wojnę wywołaliśmy w ogóle. Nie wiem, czy ci ludzie, znaczy my, no, niektórzy. To jest tak, że nie wiem, może... ci ludzie, oni chcą wywołać jakąś wojnę z Rosją, czy co? Ja słuchałem właśnie tej ostatniej konserwy i tam są... Ktoś doszedł już do tego wniosku, ja się tylko czekam, czy ktoś dojdzie w rozumowaniu do tego momentu, kiedy nagle będzie trzeba wywołać wojnę, bo trzeba odpowiedzieć na to, na zamordowanie prezydenta Polski przez ruskich. No to jedyne, co można zrobić, żeby zachować twarz, to wywołać wojnę, wypowiedzieć. I co ta wojna, jakby ona miała wyglądać, że... Te 4 samoloty wyślemy tam na Kreml, czy coś? Mając nadzieję, że się nie rozbiją w połowie drogi, czy co? Że to z naboru, to wojsko, co nie ma pieniędzy i pożycza od Zachodu na naboje, żeby trenować, to oni tam pójdą, żeby co zrobić w ogóle? W ogóle co to jest? Przecież Polska nawet nie ma pieniędzy, żeby nawet wywołać tą wojnę, żeby nawet ogłosić wywołanie wojny. To chyba by, znając polskie warunki, biurokracji polskiej, to by trwało 2 miesiące, żeby w ogóle deklarację wojny napisać. To będzie, ja pierdzielę, już chyba nic ośmieszającego bardziej by nie było, niż jakieś reakcje groźbą w stronę Rosji. Przecież to jest tak śmieszne już, tak żałosne, kompletnie żałosne. Żeby był wstyd ludziom, którzy cokolwiek z Polską mają wspólnego, że mają coś wspólnego, by tak chodzili, po prostu tak by chodzili po wszędzie na świecie. Ja nie jestem z Polski, ja się nie przyznaję. i tak już jest naprawdę na granicy. Już tyle brakuje, żeby większość porządnych ludzi nie chodziła ze wstydem za tych ludzi, którzy sprawują jakieś stanowiska publiczne w Polsce. Przyglądając się tego, jak oni ośmieszają wszystko, co ma związek z jakimiś publicznymi polskimi sprawami, jakimś bardziej polityką, społecznymi, biznesem, wszystkim. Kurde, no nie mogę. Aha, dobra, chodźcie, jeszcze ktoś miał zadzwonić, ja się tak wkręcam. No, to ostatni telefon, ocieracz chciał zadzwonić. Sorry, chodź, dawaj, nie? Chodź, chodź. No ale to nie dzwoni ocieracz, to dzwoni Maciej chyba. Kto to dzwoni? Cześć. A, nie ten guzik? Teraz.
Jak mówiłem.
No?
A, ma, no właśnie. Mhm. Halo, halo?
No. No, tylko no, szybko.
To muszę szybko zadzwonić jeszcze, bo tam akurat w stosunku do tego, jak na mojej wypowiedzi pojawiły się jakieś kontrowersje. Nie, chodzi o to, że na przykład katastrofy zdarzają się wszędzie. Tak, katastrofy się zdarzają się wszędzie, ale czegoś takiego jeszcze to jest może druga taka katastrofa mi znana, proszę sobie zobaczyć jeszcze historię, że ktoś sprawny samolot po prostu i jeszcze z prezydentem na pokładzie, to jest w ogóle ewenement na skalę świata. Takie coś się nie zdarzyło w Afryce, w żadnej Mandżurii, w Afganistanie, w Mozambiku, nigdzie.
Nie dobijaj już.
Air Force One, ale znaczy, bo ktoś mówi, że coś takiego się może zdarzyć. Jasne, ale nie z prezydentem wewnątrz i nie Polski, nie jakiś Air Force One danego kraju.
No.
Dlatego nie jest tak, że katastrofy się zdarzają oczywiście, ale katastrofy, że sprawny samolot, ktoś pilot jakby wali nim o ziemię, nie zdarzają się tak często. To nie jest normalne.
Dlatego mówią, że to był wybuch, no bo się właśnie nie zdarzają. Teraz jest argument, że był spisek, że wybuchło. Normalnie się nie zdarzają.
Nie chcę
się rozłączyć. No, dobra. Okay.
Ale dzięki. Oczywiście mówię, że katastrofy się zdarzają, natomiast no. Sprawny samolot, pilot rzuca, zwala na ziemię, nie.
Dobra. Nie jest to... I tym można zakończyć. Dobra, dzięki. Już tak zrzucam, bo już jestem po czasie. A jeszcze miał zadzwonić jeden człowiek, który się ze mną nie zgadza na koniec. Bardzo dobrze, niech zadzwoni. Ja chcę jego opinię usłyszeć. Nie mówię, że się z nim zgodzę, ale chcę posłuchać. Chodź, dawaj, ocieracz, chodź, dawaj, chodź. Chodź. Chodź, dawaj, ocieracz, dawaj, chodź, zadzwoń, nie pisz, dzwoń, chodź teraz. Ostatnia szansa i kończymy audycję. Przy okazji w tym czasie ja powiem, że medale się wylosowały dla najlepszych programów za październik i wygrały dwa. Najwyższe oceny we wszystkich kategoriach miał Agent Tomasz. Brawo! A najpopularniejszą audycją, najczęściej słuchaną był Janek Fior. Brawo! A ja byłem w ciemnej dupie. Nikt mnie nie lubi już. Dobra, byłem na drugim miejscu słuchalności. No to słucham komentarza.
Cześć Marcin.
Cześć.
Ja tutaj wyjątkowo z tobą się nie zgodził. Dobrze. Dzisiaj.
Dam ci dużo czasu i swobody. Argumentuj.
Mi się wydaje, że za dużo się dzisiaj bagatelizowało w kontestacji ten wypadek w Smoleńsku, który mówimy, że jest na razie wypadek, bo są różne hipotezy, nawet zamachu.
No.
Co też nie jest jakby tutaj przesądzone, bo przecież sprawa się nie zakończyła. Nie możemy jakby
ona
tego...
Się, no oczywiście, że nie, ona się nigdy nie zakończy, ale ty wiesz, że ona nigdy się nie zakończy, nie? Zdajesz sobie sprawę z tego. No bo wyobraź sobie, w jakiej sytuacji mogliby się wszyscy zgodzić, że ta sprawa jest zakończona. Potrafisz sobie wyobrazić taki scenariusz w ogóle? Come on, nie teraz. There was a problem with this call. Hold on while we try to get the call back. I słuchacz jest online. Nie chciałem porozmawiać. Zadzwoń jeszcze raz. Chodź, jeszcze jedna szansa. Ja w tym czasie tylko powiem, że... co chciałem powiedzieć? Aha, więc dwie najlepsze audycje, programy, godne naśladowania dla wszystkich nadających, to mówię, i wszyscy, którzy chcą nadawać nowe programy, to jest Agent Tomasz i audycja Jana Fiora. Jak zdobyć popularność prowadząc program? Musicie, do Jana Fiora się zgłosić i zapytać. Albo po prostu zobaczcie, jak on to robi, że ludzie go wszyscy słuchają i naśladować. A jak chcecie mieć najwyższe oceny, no to zobaczcie, jak to robi Agent Tomasz. To są naprawdę dwa najlepsze programy w Radiu Kontestacja, się zgadzam. Dobrze wyszły wyniki i medale są jak najbardziej zasłużone. Ja jestem na drugim miejscu popularności i to jest jeden z grzyt. A dobra, może w tym miesiącu wyprzedzę Janka Fiora. A, konkurencja wewnętrzna. No to jeszcze raz. No, dobra. Działa ci już internet? I? I? Oh, come on. No. I słucham. Słucham ciszy. Sound of silence. No, no i co? I będzie na mnie. No i co? I będzie na mnie. Nikt nie uwierzy, że to jest przypadek. Nikt nie uwierzy, że tu jest... Ej, ja, dobra, ja muszę pokazać. Muszę pokazać, że naprawdę jest problem z połączeniem, a nie, że to jest jakiś spisek, bo mi znowu nikt nie uwierzy. No wiecie, stąd się biorą spiski. Widzicie ten napis? There was a program call. Yes? Yes? To czerwone. Czekajcie, nie widać, nie widać, nie widać. Ja, nie widać w ogóle. A... O, teraz będzie widać. Ja muszę to pokazać, bo ja nie wytrzymam. Jest offline, hold on while we try to get the call back. Jest. Teraz jest. Dobrze. Widzicie? Widzieliście? Nie będzie, że spisek. Dobrze? Okej. Okay. Super. No to wyłączam i kończę audycję. Już nie będzie, albo może i będzie. Ale dam dowód, ale niektórzy się będą myśleć, że ja ze spisku nie odbieram słuchacza, bo nie chcę słuchać krytyki. Zawsze tak będzie. Dlaczego w Polsce jest takie wszystko przewidywalne? Dlaczego wszyscy zawsze spiskują? I w ogóle, dobra, może teraz.
No, no, może trzeci raz, do 3HC sztuka. Nie wiem, co się dzieje. Chyba jakiś problem mam.
No.
Muszę. Mi się wydaje po prostu, że to dla mnie ta katastrofa smoleńska jest tak ważna, jak powiedzmy, jak likwidacja ZUS-u, czy obniżka podatków, czy w ogóle...
To, żeby przestać gadać o niej, czy w jakim sensie?
Nie, no, to, żeby to wyjaśnić, żeby te wszystkie okoliczności tej katastrofy, żeby...
Rozumiem, to jest tak ważne jak likwidacja ZUS-u. No bo ja ci mogę powiedzieć konkretne powody, dlaczego likwidacja ZUS-u będzie dobra dla przeciętnego człowieka. Będzie zarabiał więcej, będzie miał emeryturę, będzie miał wybór, nie będzie musiał uciekać z Polski, nie będą mu groziły procesy sądowe za jakieś tam biurokratyczne rzeczy i dużo takich rzeczy.
No tak.
A co to da komu, jak się rozwiąże sprawę smoleńską? Powiedziałem to słowo, aż sprawę wraku.
No bo to pokazuje stan państwa, w jakim żyjemy, tak? Pokazuje właśnie też tych ludzi, którzy nami rządzą, którzy mają wpływ na najważniejsze sprawy w tym kraju. I zginęli w tym samym locie, zginęli ludzie, którzy zostali wybrani przez naród, tak? Może to takie pompatyczne słowo, no ale tak to wygląda. I jakby należy im się to, żeby... Że oni też jakoś jechali lecieli do tego Smoleńska z jakąś misją, tak? To była ich. To nie była wycieczka, jak to próbuje się mówić, jak bagatelizować. Tylko to była ważna sprawa, bo.
No tak, była sprawa państwowa, wiadomo. Dobra, ale bo ja nie rozumiem, czyli co? Jak się rozwiąże sprawę, to ja będę widział, że państwo wreszcie działa? Że porządnie rozwiązuje sprawy, kończy śledztwa, załatwia sprawy, tak?
To będziemy widzieć, czy jest źle, czy jest bardzo źle. To tylko to będziemy widzieć.
Ale co będzie w tym dobrego? No, czy jest, no co, dobrze.
No
przecież to... załatwią sprawę i zgodzą się, że co, że to był wypadek, albo że to był zamach, tak?
Tak,
bo jakie
tak.
są dwie wersje? To znaczy, jak był zamach, to wypowiedzą wojnę ruskim, albo ośmierzą się na arenie międzynarodowej. Więc oba przypadki są złe dla mnie jako zwykłego człowieka.
Znaczy nie, no to... No, prawda, nie? Jest najważniejsza, prawda jest najważniejsza, tak? No to...
Zabijmy się wszyscy, niech nas Ruscy zabiją, wydajmy wszystkie pieniądze, wyjdźmy na idiotów, bo prawda jest najważniejsza.
Jeżeli to, żeby to był zamach, no to niekoniecznie musimy wywoływać ruskim wojnę, tak?
Nie? A co mamy zrobić? Powiedzieć abfe, bzyckie ruskie. To co mamy zrobić?
Rosjanie wymordowali naszych oficerów w Katyniu i jakoś też tej wojny nie wywołujemy, tak, do tej pory.
No bo to było podczas wojny, wiesz, to właśnie nie było jak wywołać tej wojny do tej pory.
No tak, no ale jakby możemy się zrehabilitować i wywołać po tych kilkudziesięciu latach wojnę, tak, ale jeszcze tego...
No, niektórzy by chcieli bardzo, ja to czuć to.
Tego nie robimy, no my nie mamy też szans.
No dobrze, tak, ale czekaj, wracając do tematu jeszcze. Dlaczego to ma być korzystne, że się ustali, że to był zamach, to... No to dobra, to mi się wydaje zupełnie niekorzystne. Załóżmy, że to był wypadek. Dlaczego to jest korzystne wtedy?
To znaczy...
To co nie, to nie, bo,
no, to, no to po prostu... To jest...
Ja
no
nie,
no,
to, nie jest,
to jest po prostu sprawa... To jest... Ci ludzie po prostu zasługują na to, żeby wyjaśnić okoliczności ich śmierci, tak?
No dobrze, niech się zajmą ci ludzie i ich rodziny. A co to ma wspólnego ze mną i z tobą i
bo to
milionami ludzi?
No bo to jakby to, ta... No kurde. Ta sprawa jakby pokazuje nam, co możemy w stosunku do Rosji, na przykład.
Nic.
Jak, czy możemy, tak, no to teraz na to się okazuje, że nic nie możemy, bo Rosjanie prowadzą tę sprawę. Tak. Jakby są, jakby są zaangażowani, jakby są stroną, prowadzą, są stroną we własnej sprawie sądowej, tak można to powiedzieć,
to
tak?
Nie, oni nie są oskarżeni o nic.
No tak, no ale jakby logicznie się wydaje, żeby, że jak się jest stroną w czym, gdzieś tam, jak powiedzmy było, no nie jestem
oskarżony. Ale mieliśmy wyjaśniać, a nie szukać winnych, nie?
No to
nie,
też...
Dobra, ale odpowiedzmy najpierw na to jedno pytanie. Po co ludziom w Polsce zakończenie tej sprawy i po co wiedzieć, czy był wypadek, czy tam było coś innego jeszcze oprócz wypadku, czy co tam dokładnie się działo? No po co to od komu? Oprócz ciekawości. No,
no bo jeżeli to pokazuje,
to porównałeś, czy porównałeś to do ZUS-u, także no śmiałe porównanie, obroń tezę teraz.
Bo to pokazuje, czy Polska jest poważnym krajem, czy niepoważnym, czy z Polską ktoś będzie się liczyć, czy nie. Jeżeli powiedzmy ginie, jedni to nazywają elitą narodu, inni po prostu ważnymi osobami, jeżeli dochodzi do takiej katastrofy, a Polska jest bezradna, no to pokazuje
sytuację... No to myślę, że to coś pomoże, tak? No bo a pamiętasz, z jakich rzeczy śmiali się z Polski? Śmiali się z prezydenta, że się obrażał za to, że jakaś szmatława gazeta nazwała go ziemniakiem. Tak. Śmiali się z tego, że deszcz pada i wiadomo, że pada, ale stadionu nikt nie zamyka, mimo że ma dach. Okej, z tego się śmieje. Śmiali się Amerykanie z tego, że Polska ma jedną łódź podwodną, która nie działa i mam na niej firanki, czy jakieś takie jaja sobie robili. Śmiali się z tego, że prezydent Polski nie ma konta w banku, ostrzega przed kontem w banku, korzysta z konta mamy i zresztą z nią nawet mieszka. Więc śmiali się z mnóstwa różnych rzeczy i gdyby jedną sprawę Smoleńska rozwiązać, to myślę, że świat przestanie się śmiać z Polaków w związku z tymi innymi sprawami?
Może mniej przestanie się śmiać, ale to będzie jakby dobra podstawa do tego, żeby zacząć budować jakby pozytywny wizerunek, tak?
Ja bym zaczął od stadionu, bo to jednak jest prostsze do rozwiązania niż rozwiązanie tego sprawy międzynarodowej, gdzie tyle osób jest emocjonalnie zaangażowanych.
I na przykład tutaj wspomniałeś ostatnio o tej wiadomości Rzeczpospolitej, tak? Ale zupełnie niedawno zdarzyło się samobójstwo, tak zwane samobójstwo.
Tak zwane.
No bo tutaj jakby jest w Polsce jest seryjny samobójca. Jest takie określenie.
I o każdym samobójstwie trzeba mówić, że tak zwane samobójstwo?
Zginął Remigiusz Muś.
Zginął, tak.
Tak. I on był ważnym świadkiem w sprawie tej katastrofy.
Dlaczego był
tak,
ważnym? A co w tym ważnego było, co mówił?
Bo podważał ustalenia komisji MAK-u, tak, rosyjskiej komisji. I mówił, że kontrolerzy pozwolili jednak zejść temu samolotowi poniżej 100 metrów.
No
do pozwoli, 50.
No i co z tego?
No i a Rosjanie mówią, że tylko do 100 metrów pozwolili, także
no dobrze, no to się bronią Rosjanie, ale co z tego? Co to zmienia w ogóle? Nawet jakby pozwoli zejść poniżej 10. Ale poczekaj, gdyby było tak, że polski pilot pyta po rusku tego kontrolera, czy możemy się rozpieprzyć na waszym lotnisku, bo mam taką ochotę, bo nachlaliśmy się wody i założyliśmy się, czy się rozpieprzymy. I on by się zgodził. Czy to jest wina pilota, czy kontrolera? I w ogóle po co sobie zawracać głowy, co powiedział kontroler i na ile pozwolił zejść, no?
No bo, no kurde, no ja nie wiem, czy ty jesteś, Martin, jakby specjalistą od lotów, od lądowań? Czy
nie wiem, specjalistą, latam sobie na symulatorach, ale to nie jest kwestia jakiegoś... Rany, to jest kwestia chyba odpowiedzialności. Pilot odpowiada za wylądowanie, a nie kontroler.
To po co są ci kontrolerzy? Do czego? To niepotrzebni by byli kontrolerzy. Tak,
odpowiadają na pytania, pomagają wylądować. Ale to podejmuje decyzję, odpowiedzialny za nią jest pilot. To nie kontroler ląduje samolotem, tylko pilot.
No tak, no
to
ale gdyby
jakaś wiedza tajemna? Nie byli myślałem, to wszyscy potrzebni. Wiedzą.
No? Nie byli w ogóle potrzebni, no to wtedy to po co właśnie ci kontrolerzy, bo to ta wieża kontroli
są
lotu,
potrzebni,
tak?
Ja tylko pytam, kto jest odpowiedzialny.
Ja czytałem opinię, że właśnie w lotach wojskowych, a to był lot wojskowy, który został uznany za cywilny, i że rola kontrolerów jest duża właśnie w tych lotach wojskowych.
Jest duża, ja powiem tak nawet. Jak ktoś wsiada pijany do samochodu, to rola drogi, po której jedzie, jest bardzo duża i rola budowniczego tego samochodu, konstruktora, jest olbrzymia, ale odpowiedzialność ponosi kierowca. I tu chyba nie ma... Tu chcesz z tym polemizować jakoś?
Ale jeżeli kierowca otrzymuje jakieś złe sygnały, na przykład tutaj w przypadku pilot otrzymuje złe sygnały, złe jakieś odczyty, to wtedy kontrola, wieża kontroli lotów też jest odpowiedzialna za wypadek, tak?
Znaczy, jeżeli... tak, ale tylko jest współodpowiedzialna, ale ja sobie, dla mnie to jest niewyobrażalne, że jadę motorowerem we mgle kompletnej, jadę sobie 80 km na godzinę. Motorower, bo trochę za szybko jeździ jak na motorower, ale miałem kiedyś taki skuter.
No tak powiedzmy. Jest.
Jadę w kompletnej mgle i w nocy. I jest gdzieś zakręt. I ja gadam przez radio z kimś, kto stoi na zakręcie i pytam go, gdzie jest ten zakręt, żeby mi powiedział. I załóżmy, że on się pomyli. Ale no to dobra, załóżmy, że wina jest jego, część winy jest jego i część jest moja, ale tak naprawdę chyba najważniejsze w tym jest to, że ja w ogóle, widząc takie warunki, polegam na takim sposobie komunikacji w ogóle. To wiesz co, ja rozumiem, jakbym jeszcze sobie, ja jadę motorowerem, ale jak przewożę za sobą najważniejsze osoby w kraju, to ja nie robię takiego ryzyka w ogóle. Co to jest? To jest tak beznadziejny pilot, to są tak koszmarne decyzje, tak głupie, niewyobrażalnie ponoszenie takiej odpowiedzialności, że każde śledztwo, to, które tam ma wyjaśnić szczegóły, ono już może być naprawdę tylko takie kłócenie się o detale, o szczegóły, bo najważniejszą rzeczą, tą, którą powinniśmy wiedzieć, to już wiemy. Piloci nie powinni absolutnie tego zrobić. Już.
No tak, ale też jest, z drugiej strony jest też mowa, że mogło być na pokładzie jakaś samolotu, na pokładzie samolotu mogła być bomba, tak? Że mógł być wybuch, że to mógł być zamach, tak? To też nie jest wykluczone.
Co to zmienia? I co to zmienia? Dalej nie powinni tam lądować.
To pokazuje, czy ci ludzie zginęli w wyniku zamachu, czy w wyniku błędu pilota, czy w ogóle odpowiedzialne były za to osoby z Polski i z Rosji. To w ogóle...
Wszystko wiadomo, co trzeba wiedzieć. Lądowali, próbowali...
Wiadomo, się skończyło. I czy nie dziwi cię to, że po prostu jest wiele informacji, które...
wiem, tam jest dużo, masz rację, jest dużo niejasnych informacji, dużo ewidentnych przekłamań.
Które są tam obalane, tak.
Ale one, jakie one mają znaczenie dla sedna sprawy?
No widocznie mają, skoro ktoś tym manipuluje i ktoś wprowadza opinię publiczną w błąd.
Mają, ale jak duże? To jest tylko po to, by Ruscy nie stracili twarzy, żeby nie wyszli na niekompetentnych. Oczywiście, że tak. I też bym to robił na ich miejscu. To samo robią Polacy, że też nie chcą, żeby wyszło na to, że chlali wtedy, kiedy mieli naprawiać samolot i tak dalej. Wiadomo, tego typu rzeczy. No to jest ważne dla tych osób, ale dla sedna problemu nie jest ważne i sprawa jest wyjaśniona, koniec sprawy. No wiadomo, czego było nie robić. No i wiadomo, że się brawura tak skończyła, jak się zwykle i brawura kończy.
Ale nie możemy też być pewni tej sprawy, bo przecież tyle jakby dowody są w rękach Rosjan, tak? A wiemy ekipę Putina, że to jest były KGB i jakie oni stosują metody.
Czekaj, czy ten samolot próbował lądować, czy nie? Czy to jest sprawa dyskusyjna?
Na razie to nie mamy dowodów, jak on tam
lądował. Że próbował lądować, tak? Może mamy dowód, że on przeleciał granicę? Mamy dowód, czy nie? Czy to też jest w rękach Rosjan?
Wiadomo,
że lądował, czy nie?
Nie mamy czarnych skrzynek, tak?
Lądował, czy nie? Ja ustalam to, co jest najważniejsze dla mnie. Czy tutaj jest... Może ja nie znam jakichś faktów. Próbował lądować?
Chyba tak.
Chyba, czy nie? No bo może te fakty ktoś podważa, ja nie wiem. Ale mi się wydaje, że to akurat jest pewne. Tyle jest pewne. Jest. No, nie? Tak. No to dobrze. Była mgła, były złe warunki, było wąskie lotnisko, nie znali tego lotniska. To wszystko wiadomo, tak?
No tak.
No, to ja nie muszę wiedzieć już nic więcej. Już wiem, że gdy coś takiego widzieli, powinni natychmiast odejść i w ogóle nawet nie próbować tam lądować. W ogóle nie powinni próbować, nawet tam lecieć nie powinni przecież. Przecież nie znali tego lotniska. Lądują na nieznanym lotnisku z prezydentem i z najważniejszymi osobami w państwie? Tylko lotniska, którego w życiu nie widzieli, nie ma żadnego nowoczesnego systemu. Nie, w ogóle to jest... O czym tu dyskutować, ja nie wiem, no.
Teraz trzeba było zapytać się, kto jest odpowiedzialny za ten lot, kto był odpowiedzialny za ten lot i kto powinien zostać zdymisjonowany, kto powinien ponieść konsekwencje.
No już ponieśli konsekwencje, więc sprawa zakończona.
No i właśnie na to wychodzi, że ten rząd, ta ekipa, która aktualnie rządzi, jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, co się stało w Smoleńsku.
Nie, ta ekipa lądowała sobie innym samolotem, dużo mniejszym. I to też było głupie, nawiasem mówiąc. Nie powinni lecieć nawet tym małym, na takim lotnisku, wojskowym lądować.
I właśnie, jakby tutaj jest szansa, żeby po prostu tych aktualnie rządzących by odstawić, tak? Jakby wywalić od sterów władzy, no bo gdyby to wszystko się wyjaśniło, być może właśnie by poleciały głowy, tak, najważniejszych osób.
A to może jakieś coś prostszego zrobić, może znaleźć coś na Tuska, że nie wiem, żonę bije, albo że oglądał zdjęcia gołych panienek, które nie miał 18 lat, i dlatego zdymisjonować, a nie w ten sposób, co? A w ogóle najpierw to by było, go zdymisjonować dlatego, że zadłużył państwo, że nasze dzieci, wnuki i jeszcze pewnie prawnuki będą spłacać długi, które on zaciąga, że nie zreformował tego kraju, że zwiększył ilość urzędników, że nie dotrzymał większości obietnic, które powiedział. Może za to.
No między innymi za to, jakbyś... no, ale do ludzi właśnie nie docierają takie argumenty merytoryczne, takie, które na co dzień jakby ich dotykają.
No to widzę.
Być może sprawa Smoleńska to by jakoś... bardziej ona uczyniła to, jak właśnie ten aktualny rząd nasz działa.
No dobra, okej.
Co on robi?
No nie przekonałeś mnie, ale była przynajmniej rozmowa i było starcie różnych poglądów. Ja cię przekonałem, czy nie? Chociaż trochę, do czegoś, czegokolwiek.
To znaczy, słuchaj, ja zadam ci jeszcze ostatnie pytanie. Czy ty dobra. W ogóle, Martin, jakby zagłębiałeś się w temat tej katastrofy? Czy
przeczytałeś? Da się nie zagłębiać? Nie da się być dziennikarzem w Polsce, choćby nawet takim jakimś niszowym, internetowym, i nie zagłębiać się w to. No i po prostu się nie da, to jest niemożliwe. Masz tyle informacji,
tak,
że...
Nie wiem, czy czytałeś jakieś książki na ten temat, bo już
powstało... No aż tyle to nie.
Tak, nie czytałeś, nie? Jakoś nie. Tak specjalnie w to no się nie zagłębiłeś, ale jest dużo informacji, które jakby są takie śmieciowe. Na przykład ten artykuł w Rzeczypospolitej, tak? Który... No to totalna kompromitacja. No. Coś piszą rano, a już po południu odwołują, tak?
No,
i
ale jakichś
wykrętnych słowa.
A to, że politycy na podstawie takich niesprawdzonych informacji opowiadają, że oni są mordercami, zamachy były i że się potem trzymają tego.
No to jest przykre, to jest smutne. Ja bym takich wniosków nie ciągnął.
To jest obłęd, to jest paranoja. To się na leczenie wyrzuca takich ludzi. W ogóle jak może ktoś być politykiem na takim szczeblu, bazując na plotkach gazety, która się okazała brukowa, no bo ja już nie wiem, to jest poziom gorzej niż brukowy.
No przecież Rzeczypospolita chyba pretenduje do takiej gazety poważnej, tak?
Pretenduje, jest... ale no nie zaliczyła egzaminu, ani trochę.
No
spadła.
Nie, no trudno.
Do innej ligi. Dobra, okej. Okay. No to...
Okej, dobra, to dzięki.
Dzięki. No i to był Sławomir i no, mieliśmy trochę rozmowy. Ja nie wiem, na ile była merytoryczna, ale przynajmniej była ciekawa. No ja się staram, żeby utrzymać się w temacie. O jest, znowu gadam o tym wraku. Gadam o rzeczy na S. Czemu ja o tym gadam? Ja nie chcę o tym gadać. Chciałem gadać o trotylu. Jeszcze ktoś dzwonił, widzę. Były dwie telefony. Ja! W ogóle audycja miała być. Mam nadzieję, że jej nie ma. Mam nadzieję, że Freedomia wyjechała podróżować znowu po świecie. Bo jak jest, to mnie uduszą. Ale się wciągłem, ale przepraszam strasznie. Ale jak już tu jestem, no to chociaż dokończę. Widzę, że dzwoniły dwie osoby, także jak ktoś jeszcze chce szybki komentarz na koniec, no to chodźcie. A, jeden z moich pięknych dżingli, albo może nawet dwa. O, jeden.
Raport Martina. Co czwartek o 20 na www.kontestacja.com.
Lubię. No to słuchamy komentarza jakiegoś jeszcze niezależnego.
Dzień dobry wieczór, witaj Marcinie. Ale jak się cieszę, że normalnie skończyłeś dyskusję z tym panem.
Chciałem dać szansę, no naprawdę, że naprawdę, ja nie, naprawdę ja chcę posłuchać argumentów. No.
A przede wszystkim, no trotel, nie trotel, no kto jest winny, kto nie jest winny, moim zdaniem. To jest granie obu partyjek po prostu w tą samą gierkę, żebyśmy nie ruszyli z tematem, że trzeba, tak jak mówiłeś, Zusik, zająć się Zusikiem, zlikwidować ten Zusik, zająć się przede wszystkim tym, co się w naszych miastach dzieje źle.
Dokładnie.
I patrzeć na ręce prezydentom i radnym. Także tutaj te wszystkie cyrki, które są związane z Smoleńskim, te cyrki, które są związane na przykład ze stadionem i cała reszta, to jest po prostu bicie piany. Jeżeli o tym nie będziemy pamiętać, to będziemy ogłupieni po prostu najzwyczajniej.
Ale ty zakładasz, że to jest z premedytacją robione, czy po prostu ktoś ma obsesję na punkcie całej historii, a drugi się podpina pod temat, no bo jak akurat gadają o tym, to czemu nie skorzystać politycznie? No bo to tak chyba wygląda.
Oczywiście, co do czego, no to czy jedni, czy drudzy przede wszystkim nie rządzę, bo to nie jest rządzenie, czy dojdzie, proszę Państwa, PiS, czy dojdzie sobie PO, czy teraz ktokolwiek inny. Nikt nic tutaj nie zmieni, jeżeli my nie będziemy próbować ich zmienić, nie będziemy naciskać. Żeby nie naciskać, to wciskają nam takie po prostu tematy.
Mm-hmm. I bardzo słusznie mówisz. No. Może mi głupio, że ten temat podjąłem. Ale on jest wymowny. No, niestety.
No i tędy droga. No, niestety. W naszych łapkach i w naszych główkach cała przyszłość, jeżeli będziemy się dozwać nakręcać na różne tematy, bo to nie chodzi tylko o Smoleńsk, ale wiele innych tematów pochodzi.
No, słusznie, podobnie. Słusznie. Dobra, więc dzięki. Trzeba kończyć temat.
Dobranoc.
Kończymy. To był raport Martina, który sobie dzisiaj nazwę jakoś, jak to było? Demontaż łacińskiej cywilizacji, czy coś? Ta kobieta głodówkowa na początku. To była kobieta. Życzę jej sukcesu w głodówce, naprawdę, bo warto. Warto zagłodzić, prawda, świat, czy siebie, nie to siebie. Nie, jakby świat, to bym był przeciwko. Ale... siebie. No jeszcze były ciekawe newsy, informacje i to właściwie jakieś istotniejsze w tym tygodniu, ale się niestety o nich nie gadało dużo, ale zdążymy jeszcze o nich powiedzieć. Na razie wszyscy gadamy o trotylu, no i to chciałem powiedzieć o trotylu, bo sprawa jest ośmieszająca do reszty i co się dowiedziałem, że ludzie zaczynają masowo emigrować, to dobrze, no bo ja chcę mieć z kim pogadać czasem po polsku, jak też wyjadę. No, nie powinno mnie to cieszyć, ale ludzie, no też jestem realistą, no co można robić już tutaj w Polsce. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale większość rodziców, mimo że posyła te swoje dzieci na studia, nie wiadomo po co już, no bo ja trochę nie rozumiem dzisiejszych czasów, można da się to ich zrozumieć, nie? No i że każą, znajdź sobie etat, znajdź sobie to i tamto. To jednak w tym wszystkim, z tego co ja wiem, to przeważnie mówią, jak masz możliwość, to spieprzaj z tego kraju, uciekaj. Dla mnie już za późno, ja już jestem za stary, bla, bla. Tak jakby było coś takiego, tak naprawdę. Oczywiście, że nie jest się za starym, zawsze można. Jest trudniej, ale zawsze można. No ale nieważne, mówią dzieciom, że no wyjeżdżaj. No i no, to łatwo zrozumieć właściwie. No i czy nie mam racji? Czy to jest niepatriotyczne? No dlaczego ma być niepatriotyczne? Jedyne, co się zmieni, to, że będą żyć wśród większej różnorodności ludzi, jak gdzieś wyjadą na zachód. Że będą żyć w systemie społecznym i prawnym, który pozwoli im więcej mieć z tego, co robią. Że będą mogli pracować, że nie będą ich okradać. Że ich praca będzie efektywniejsza, że będą się mniej męczyć w życiu, robiąc to samo, nie? Że efekty wszystkiego, co robią, będą dużo lepsze. Więc dlaczego to ma być niepatriotyczne? Poza tym mogą mówić po polsku dalej, mogą śpiewać sobie Kaczmarskiego, mogą oglądać polskie filmy, nawet chyba więcej oglądają, bo tam jakoś im przechodzi, znaczy zarażają się tym podejściem, że płaci się za to, co się używa, a nie, że wszystko za darmo, piracko, na lewo, podepnijmy się z prądem pod sąsiada. Tylko tam już zaczynają się uczyć życia godnego. Godne życie polega na tym, że zachowujesz się godnie, że płacisz za to, czego używasz, że mówisz prawdę, że nie musisz ściemniać, że nie musisz podwójnie żyć, a nie, że masz dużo pieniędzy, tak jak to się w Polsce mówi. To jest godne życie. Bycie godnym człowiekiem, to jest godne życie. Więc może naprawdę lepiej wyjechać i zakładać Polskę za granicą. Taką lepszą, tańszą. Tym smutnym akcentem w sumie, bo to naprawdę nie jest powód do radości dla mnie. To, ale tym z akcentem mogę skończyć, no bo na razie nic optymistycznego dzisiaj nie ma. Ninja mówi, no serio, no rację, Martin. No, Marcin B. mówi, głupi jesteś. No więc bardzo dobrze jest pluralizm. Piszcie komentarze pod tą audycją na stronie www.kontestacja.com i pamiętajcie, wspierajcie to radio, bo co by nie mówić. Jedni mówią, że jest to propisowskie, drugie jest pro-PO, jedni mówią, że jest antyreligijne, drugie jest pro-religijne. A tak naprawdę jest różnorodne. Pozwalamy różnym ludziom mówić, bo na tym polega wolność. Wszyscy nasi prowadzący audycje zgadzają się z tym, że wolność jest lepsza niż nadzór państwa, że odpowiedzialność za swoje życie to jest droga, którą człowiek powinien iść, no. Żeby zmniejszać rolę państwa, wszyscy się zgadzają, i żeby zwiększać rolę wolności. No, a co do innych rzeczy, to jest naprawdę różnorodność. To jest piękne. To jest trudne nie zgadzać się, ale rozmawiać z innymi i być w ciągle razem w grupie, to jest trudne, ale piękne i mądre i bardzo pożyteczne. czego wam wszystkim życzę i zdrowia, i polecam słuchania raportu Martina za tydzień w czwartek o 8 na żywo. Bye!